Raz, 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 ale teraz wjeżdżam na ten bas, na ten beat, tu nie poleci żaden kit. 2012 to był rok, ej ziomek, ziomek, ja przeżyłem wtedy szok, ej, a teraz Uprzemka Górczyka w podcaście, ziomek, wy się nie przestraszcie. Zaczynaliśmy robić w 2010 roku YouTube'a i ludzie po 2 miesiącach, po 3 miesiącach mówili, czy jest jeszcze sens wchodzić na YouTube, no bo przecież już jest matura, to bzdura, właśnie abstrahuje, no przecież Sylwester Wardenga robi pranki. Przeżywać do końca życia jeden dzień, taki dzień świstaka, jeden dzień, to jak on by wyglądał? Napiszcie w komentarzu. Jeden dzień, jakbyście mieli obudzić się rano i zasnąć. Jak wyglądałby ten dzień? Kurwa, podsłuchiwał jednak. Dobra, ja idę do kibla.
Co mówiłeś?
Ja nie jestem kreatorem swojej przyszłości. Ja, wiesz, nie kreuję tutaj, wiesz, afirmuję za 3 lata. 911 GT3 stoi w garażu, wiesz, 250 penthouse na Mokotowie. No, czy zadam pytanie, ty mi odpowiesz, to dojdziemy do jakiegoś wniosku.
Tego ci zazdroszczę, to
nie
jest tego.
Nie tylko.
Tego bym chciał mieć więcej. Jak ty masz?
Którego?
Co?
Którego?
Tego rozśmieszania kogoś, no, do głowa, bo ja to jestem taki poważny.
To spróbuj, Przemek.
To znaczy, ja czasami rzucam...
Nic cię nie bawi?
Ja rzucam czasami jakieś... Zresztą ty jesteś, uważam, bardzo zabawny, więc ja się śmieję.
Ja jestem w chuj śmieszny. Bo jestem głupi też, więc jestem śmieszny. To się bardzo wiążą te rzeczy ze sobą.
Karol Paciorek, cześć.
Dzień dobry.
I zaczniemy, tak jak mówiłem, standardowo. Powiedz proszę ludziom, czym się zajmujesz.
YouTube'em się zajmuję od 2010 roku.
Proszę bardzo, w jakiej formie? Tego się nie spodziewałem.
W formie, no nie? W formie każdej, od nauki fotografii, to była moja pierwsza rzecz, którą robiłem w 2010 roku właśnie.
Na YouTubie robiłeś tutoriale?
Tak, tutoriale, nazywa się to podcast 35 mm, można ciągle zobaczyć. 20 chyba jeden odcinków wyszło. Wtedy byłem na studiach, no i okazało się, że wiesz, parę osób chce to oglądać. Ja byłem na studiach, nie miałem jakichś wielkich perspektyw na życie i stwierdziłem, że spoko, to jakby róbmy to. A potem spotkałem Włodka Markowicza i zaczęliśmy robić Lekkostronniczego.
I zaczęliśmy
to robić. No, to był taki czas, 2010, 2011 tak naprawdę, kiedy, wiesz, polski internet zaczynał działać na takich zasadach, gdzie no, pojawiali się pierwsi twórcy. Matura to bzdura, Abstrahuje, Krzysztof Gonciarz, my tam byliśmy już też chwilę wcześniej. Fajnie jest być, myślę, że to doskonale znasz, robiąc podcasty, bo ty robisz ile? 3 lata?
2,5.
No właśnie.
Prawie 3.
To wiesz, jak to jest robić rzeczy na początku, względnie na początku jakiegoś trendu. I YouTube wtedy to było coś takiego jak podcasty te 3-4 lata temu. To było po prostu coś takiego, że wiesz, jest fajnie, robisz coś nowego. Mało ludzi to jeszcze robi, nie? To jest, nie ma pieniędzy z tego, ale to jest, no też miałem 24 lata, więc to...
Wtedy się tak nie myślało jeszcze o pieniądzach.
No wiesz, miałeś 200 w kieszeni.
Byłeś bogaty.
Byłeś królem życia, nie? Więc było super.
Bo YouTube wtedy jeszcze nie płacił, prawda? Oni zaczęli płacić dopiero po jakimś czasie.
YouTube wtedy nie płacił. Płacił chyba... to zaciera mi się, ale jakoś tak. 2013 to były jakieś pierwsze te deale przez Agorę jeszcze wtedy.
Czyli uważasz, że wtedy to był taki czas, że jeszcze nikt tego nie robił i to się tak fajnie rozchodziło też? Dzięki temu łatwiej wam było zacząć? Mówię o popularności i o tym...
No timing jest bardzo ważny, oczywiście, że tak. Dasz mi trochę głośniej mój odsłuch?
Mój odsłuch?
Mój odsłuch.
Dobra, się, halo, tak? halo.
Raz. Halo, jeszcze trochę głośniej
halo,
masz
halo,
dać?
Halo,
usłyszę
halo.
Siebie i też z zewnątrz. O, zajebiście, halo, o, teraz halo, jest halo. Super. Raz, ale teraz wjeżdżam na ten bas, na ten beat, tu nie poleci żaden kit. 2012 to był rok, ej ziomek, ja przeżyłem wtedy szok, ej, a teraz Uprzemka Górczyka w podcaście, ziomek, wy się nie przestraszcie. Dobrze, odsłuch działa dobrze.
Nikt mi jeszcze nie powiedział, że tam jest cicho. Może masz, jesteś bardziej wrażliwy i potrzebujesz.
Może głuchy. A co?
Ale teraz się narobiło tych podcastów mnóstwo, co? Sam jestem zaskoczony, jak to wybuchło.
No tak,
tak. Obserwujesz to, ile się do tego pojawia? Ja tylko jak się przygotowuję, to zaraz wyszukuję kogoś i okazuje się, że jest następne 20 nowych podcastów.
Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo to nie jest tak, że nie obserwuję w ogóle, tylko po prostu już nie jestem w stanie zaobserwować wszystkiego. Natomiast jasne, że rzeczy, które są i które gdzieś tam wydają mi się ciekawe, czy zahaczają o jakieś aspekty interesujące dla mnie, nie wiem, z takich ostatnich podcastów, które chyba najbardziej mi siadły, to podcast amerykański. Chłopaki mają chyba trochę ponad rok. Robią świetną rzecz.
Wiele ja sobie podgłaśniam.
A, widzisz. WBW. Pójdziemy na wolno na koniec. Coś czujesz? Słuchasz rapu?
Słucham, ale nie lecę na wolno, tak jak ty, z takim flow, więc trochę się dygam przy tobie.
Fuj, nie.
Ja się zastanawiam, jak obserwuję te podcasty, bo niektóre z nich są naprawdę dobre. I teraz to, nad czym się zastanawiam, to czy to, że one są dobre, to będzie pomagało im rzeczywiście rosnąć? Czy w tym momencie rynek jest na tyle wypełniony, że...
Och!
Co myślisz?
Nie jest rynek wypełniony.
Jeszcze nie jest.
To jest rozmowa, którą przerobiłem bardzo wiele razy. I to jest rozmowa, którą... Znaczy to jest pytanie, rozmowa, kwestia, zagadnienie, które pojawiało się od 2011 roku. Przysięgam ci, stary. Zaczynaliśmy robić w 2010 roku YouTube'a i ludzie po 2 miesiącach, po 3 miesiącach mówili... Czy jest jeszcze sens wchodzić na YouTube? No bo przecież już jest matura, to bzdura, właśnie abstrahuje, no przecież Sylwester Wardenga robi pranki, czyli można powiedzieć, że każda sfera, każdy obszar YouTube'a już jest zagospodarowany, to przecież już nie ma sensu na przykład, żeby był drugi Wardenga, no bo już jest jeden na YouTubie, co robi pranki. Albo jak się potem pojawił Łukasz Jakubiak. Czy jest sens, żeby przychodził ktoś nowy robiący wywiady? Przecież jest już 20 metrów kwadratowych Łukasza. I za każdym razem, z uporem maniaka, ja to powtarzam, to już 14 rok, jak to mówię, i chętnie to powiem jeszcze raz, bo to naprawdę mam nadzieję, że też w jakiś sposób może popchnąć do działania. Absolutnie. Jest w chuj miejsca. Spokojnie. Trzeba po prostu wymyślić coś, robić. Jak ktoś czuje, że jest w stanie robić wywiady lepsze niż ty, lepsze niż ja, lepsze niż tylko nie wjeżdża w wywiady. Jak ktoś czuje, że to nie ma czegoś, to nie ma pojemności maksymalnej rynku internetowego.
Ale będzie się bił w jakiejś części o tą samą grupę odbiorców, co ty i ja.
No i spoko.
Więc będzie mu ciężej, będzie robił mniejsze zasięgi, do tego bije.
Nie, niekoniecznie. Nie, zupełnie nie, w ogóle nie, bo... Każda z platform, przynajmniej na początku, jednak daje ci takiego boosta. Gdzieś te pierwsze odcinki, jeżeli zrobisz, to paradoksalnie teraz zwłaszcza algorytmy i na YouTubie, i na TikToku, na Instagramie. Nie wiem jak, jeżeli chodzi o Spotify, to nie wiem, ale te platformy dają ci lekką pomoc na początku.
Na pewno mi nie dawały.
Tak?
No nie, na pewno nie. Okay. Ale ja na początku wypuszczałem tak ciężki, słaby materiał, że zostawiam go tylko po to, żeby to była taka wasza historyjka, ktoś może się do tego cofnąć, natomiast ja nie mówię totalnie o gościach, tylko o tym, co ja sobą reprezentowałem, to był dramat.
Okay.
Więc pewnie też dlatego.
Okay.
Ty już jak zaczynałeś podcastowanie, to byłeś na całkiem wysokim poziomie, więc tobie było dużo łatwiej zacząć. Na pewno miałeś dużo doświadczenia z YouTube'em.
Ja nie wiem. Znaczy to, ja to zostawiam w ogóle, ja tego nie oceniam. Okej. Okay. Jak to wiesz. Ja jestem bezkrytyczny wobec... Znaczy nie, nawet nie, że bezkrytyczny. Jestem w dupie, to mam w sensie, jaki wtedy byłem. To, no byłem, jaki byłem. To jest tak, że wiesz, zawsze ktoś pisał, że a super, a ktoś pisał, Jezus, to jest dramat. Nie? I teraz też jak są komentarze, ktoś pisze, ale fajne, a ktoś pisze, wow, prowadzący do dupy. No spoko.
To mi się bardzo podobało kiedyś, jak słuchałem podcastu z tobą i właśnie ktoś cię pytał o komentarze i ty powiedziałeś, no są ludzie, którzy mnie po prostu nie lubią i oni będą pisać brzydkie rzeczy o mnie. No i
Albo w ogóle nie będą pisać.
I to sobie pamiętam, że zapamiętałem, to było już dawno, jak tego słuchałem, tak sobie pomyślałem, kurde,
nic się nie zmieniło.
Zdrowe podejście, tak się powinno na to patrzeć. To jest normalne, że ktoś cię nie lubi. I mnie.
No tak,
Czy to był pojazd? To wybrałeś taki pojazd?
Nie, to ja cały czas będę myślał, bo jak jestem na tych słuchawkach, to ciągle myślę o tym, żeby nawijać na wolno. Podoba mi się, bo ja to powiem tutaj słuchaczom i widzom.
Bo oni się cały czas o to pytają, tak w jasności. Dlaczego słuchawki?
No właśnie, ja na przykład słuchawek nie używam, dlatego że miałem próbę taką i z tymi słuchawkami nie do końca wychodziło, ale nie miałem faktycznie tego modelu, który ty masz.
Mówiłem, czytałem dokładnie te.
Ale poczekaj, ile minęło? 10 minut?
10 minut.
Pogadamy za 2 godziny. Ja wiem, że ja się spocę w uszach, nie? To
wszyscy się pocą, ale
no
to
właśnie,
normalne.
To nie jest fajne, ale to nie jest fajne. O to chodzi, że ja gdzieś tam czuję...
Czuję, że się pocisz.
że po 2 godzinach to może. Więc ja sobie zostawię tą ostateczną taką recenzję słuchawek na uszach po 2 godzinach. Miałem podejście do słuchawek, jest kilka odcinków Imponderabiliów na pewno z Pauliną Mikułą, tak gdzieś jakieś 3 lata temu, przed pandemią na pewno jakaś taka próba była. I zarzuciłem to dlatego, bo stwierdziłem, że to po prostu, no nie wiem, nic mi nie daje, ale tu no, spoko. Jakby, może to nie te słuchawki faktycznie.
Dużym ciosem dla ciebie była pandemia? Jeśli chodzi o robienie podcastów?
Nie.
W ogóle?
Zupełnie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie.
A nie było problemu z gośćmi?
Nie. Nie, absolutnie. Zupełnie. Okay. Nie. To było tylko tak, że... czy wiesz, pytanie, o który moment pandemii pytasz, kiedy się pandemia zaczęła, czyli tam te pierwsze lockdowny, to była kampania prezydencka i to było w ogóle u mnie bardzo gorący czas, bo wtedy zapraszałem kandydata na prezydenta i zdążyłem zrobić dosłownie jedno impo z Szymonem Hołownią. I to było dosłownie na dzień przed lockdownem, co był chyba 8 marca, a 9 Morawiecki ogłosił lockdown. Coś dosłownie, dzień przed. Więc potem późniejsze rozmowy z politykami robiłem zdalnie i w ogóle z gośćmi robiłem zdalnie. Do tego dołożyłem jeszcze inny format. Nadawałem na żywo audycję na tym samym kanale. No, było coś takiego i to znaczy tego się już nie da znaleźć, bo to poukrywałem, ale to były live'y, gdzie streamowałem wieczorami i łączyłem się ze słuchaczami po prostu, ale też z gośćmi, miałem też gości zdalnie, wiesz, przez Zooma czy przez Skype'a mogłeś się wdzwonić, ja puszczałem w ogóle muzykę, ja w ogóle chcę do tego wrócić, ale to jest plan na przyszłość.
Brzmi bardzo fajnie.
I też ludzie do mnie pisali, w sensie słuchacze, i pisali do mnie wiadomości, SMS-y, ale można też było zadzwonić na telefon. Taką audycję radiową robiłem.
Jak dawałeś muzykę, do której miałeś prawa?
To jest dziwne, znaczy... YouTube, jeżeli chodzi o muzykę, jest bardzo dziwny, bo ja brałem muzykę czasem prosząc na przykład wytwórnię, nie wiem, Agora Music, jeżeli miałem gościa, który był muzykiem podpisanym w Agorze, to prosiłem, żeby mnie zwhitelistowali na ich kanale i wtedy puszczałem jego muzykę. Czasem puszczałem po prostu muzykę z banku muzyki YouTube'a.
Czyli taką bardzo kiepską.
Nie, było tam parę kawałków, które nawet polubiłem. Nie, one były spoko. Jazzik był. Kto pamięta te czasy, to pamięta ten jazzik, na pewno strasznie dużo puszczałem. A czasem puszczałem trochę muzykę na rympał, nie? Czyli czekając, czy wyskoczy mi claim w trakcie live'a, czy nie. No bo to jest, wiesz, wyskoczył to wyskoczył, nie wyskoczył to nie.
Jak wrażenia twoje z podcastowania online versus in person w studio? Czułeś dużą różnicę w tym, jak się potrafiłeś złapać z gościem, zrozumieć? Porozumieć?
Na pewno, to wiesz, to nie da się tego zrobić tak samo, jak jest online, ale online paradoksalnie daje jedną ogromną rzecz. Nie mógłbym porozmawiać z niektórymi gośćmi, gdyby to nie był online. Nie pogadałbym, nie wiem, z Neilem deGrasse Tysonem, bardzo krótko, bo krótko, ale nie wiem, to z Arnoldem Schwarzeneggerem. Więc wiesz, to... Lepszy online niż zero, nie? Mhm. Jasne, to nie jest to samo. I wydaje mi się, że online'owe wywiady udają się, kiedy chcesz, kiedy rozmawiasz z gościem, który jest specjalistą, którą po prostu chcesz zadać pewne bardzo konkretne pytania i to jest bardziej wywiad niż rozmowa. Czyli tu nie ma tej takiej sfery emocjonalnej bardzo rozwiniętej. Ja to tak czuję przynajmniej. Więc tak, no. Dałem radę.
Będziesz robił jeszcze te wywiady po angielsku w takim razie?
No.
Czyli to nie jest tak, że testowałeś, jakoś to tam wyszło i stwierdziłeś, okej, albo zostaje przy tym, albo nie zostaje, tylko po prostu jak wpada fajna okazja, to będziesz to robił.
Tak, to nie jest tak, że jakoś aktywnie zabiegam o wywiady anglojęzyczne, tylko one się raczej przytrafiają, no bo wiesz, no nie jestem w stanie śledzić wszystkich rynków, nie wiem, wydawniczych na przykład, albo który wydawca, bo to zwykle jest związane jednak z książkami. Albo nie jestem w stanie wyśledzić, wiesz, który wydawca, wiesz, teraz będzie wchodził na polski rynek z jakimś ciekawym tłumaczeniem. No nie ma opcji. Ja dostaję te maile, to jest super w ogóle, że wydawnictwa wysyłają takie maile, gdzie hej, tutaj na najbliższy kwartał nasze premiery to, nie? Mhm. I czasem to, ale to no nie do obrobienia, tego jest po prostu za dużo.
Jakie to uczucie w takim razie łapać takich gości jak Neil deGrasse Tyson? Jak słuchałeś go Urogana, pewnie...
Powiem ci z perspektywy czasu. Mhm. Takie samo jak każdego innego gościa. Wtedy byłem pospinany, ale to dużo bardziej byłem pospinany moim angielskim.
Zajebisty masz angielski.
Nie mam zajebistego. Mam ok
angielski. Jak na Polaka prowadzącego podcasty po angielsku masz zajebisty angielski.
Dziękuję. Mam ok angielski. Byłem pospinany językiem angielskim, ale okazało się, że tak, że Neil ma w domu studio takie przystosowane w ogóle do streamowania, wiesz, taki mikrofon, kamerka nie z MacBooka, tylko wiesz, on jakby, on tam wchodził, siadał, zapalał i lecieliśmy, nie? I to brzmiało i wyglądało w porządku, także to było super.
Zagadał cię? On ma tendencję do nawijania.
Tak, tak. Znaczy, nie, no to odpowiedział po prostu na wszystkie pytania, które mu zadałem. Tam, jeżeli chodzi o tych zagranicznych gości, to trzeba pamiętać, że tam jest zawsze time slot, nie? To nie jest tak, że hej, Neil, będziemy sobie gadać 2 godziny. Ja nie jestem Joe Rogan, tylko jestem jakimś randomem z Polski, który do którego Neil będzie dzwonił w ramach promocji książki na polskim rynku, więc to jest zawsze time slot, to jest zawsze praktycznie godzina, nie? I to jakby trzeba się wstrzelić i trzeba się tych godzin trzymać, więc to jest, no wiesz, to jest po prostu struktura i wbijasz się w to, grasz na tych zasadach, które dostajesz. No to jest okej.
Okay. Ty zaczynałeś słuchając Rogana. On był dla ciebie inspiracją, nie?
To jest dobre pytanie, bo ja już chyba nie pamiętam. Znaczy na pewno Joe Rogan, wiesz, Joe Rogan w tym 2017 czy 2018 roku...
Nie pamiętam, w którym roku zacząłem.
Ale gdybyś mnie zapytał...
Ty wiesz właśnie, sprawdziłeś 2000... chociaż?
Nie.
Nie sprawdziłeś, no widzisz.
Ale jakie to, ma, jakie to ma znaczenie?
Z ciekawości, bo nie pamiętam, ale chyba w 18.
Wydaje mi się, że w 18.
Chyba w 18. Jest dobrze.
Ja nie sprawdzam takich rzeczy. Jakby.
Lecytyna, kochani. To na pewno Joe Rogan gdzieś tam, słuchałem go wtedy na 100%, ale słuchałem też, w ogóle słuchałem podcastów po angielsku, po prostu. Natomiast tak, on był bezpośrednią inspiracją, pewnie taką największą, ale tam Tim Ferriss, kogo ja tam jeszcze słuchałem? Malcolm Gladwell już miał swoje podcasty, no słuchałem tych podcastów typu Serial, gdzieś tam, wiesz, ta forma podcastowa już była w Stanach na tyle mocna, że to taka intuicja, znowu, cofnę do tego 2010 roku. Mhm. Ta intuicja tego, że kurczę, to może być coś nowego, to może być coś fajnego, to może być coś takiego świeżego, podpowiedziała mi, żeby po prostu się tym zająć i okazało się, że spoko, więc...
Słuchasz jeszcze Rogana?
Nie. Znaczy tak, ale nie, bo nie
jest... To jest dobra odpowiedź.
To jest prawidłowa odpowiedź, no bo czy go słucham? Tak, no jeżeli przytrafi mi się gość, przytrafi się jemu gość, którego bardzo chciałbym posłuchać, to tak. Natomiast nie słucham go tylko po to, żeby słuchać. Zbyt wiele razy już się, jeżeli chodzi o jego gości, tak... Ja już ile razy można słuchać o DMT, o psylocybinie, o...
O tym, jak zaczynał taekwondo.
O tego, tak.
Jak słyszę, jak ten gościu kopie ten worek tak głośno i on wchodził po tych schodach.
Widzisz, to słychać pewnie więcej odcinków niż ja. Więc nie słucham Rogana. No i wiesz, też jednak muszę dodać ten element drobny, że jego... Z jednej strony, bo to jest taka pułapka, z jednej strony ta otwartość na gości i na to, żeby posłuchać różnych perspektyw, to jest super. Ale z drugiej strony niekończąca się po prostu epopeja z Alexem Jonesem. Nie będę wymieniał nazwisk, bo nie znam i tak jak mówię, nie śledziłem różnych naukowców, których on w czasie pandemii gdzieś tam, naukowców czy też paranaukowców zapraszał i różne teorie mniej lub bardziej naukowe. No wiesz, dawał im upust, dawał im platformę. To sprawia, że tak trochę spokojnie do niego podchodzę. Ale, żeby była jasność, to się każdemu podcasterowi w jakimś stopniu przytrafi. Kropka. W sensie, no jeżeli gadasz...
To znaczy co?
To znaczy, że jeżeli rozmawiasz, jeżeli twój podcast polega na tym, że rozmawiasz z gośćmi, no to nie ma bata w pewnym momencie przytrafić się gość, który powie coś dziwnego.
I najgorsze jest to, że ty nie zawsze wiesz, czy to jest prawda, czy nie.
To
czasami
jedno,
wiesz, a czasami nie wiesz.
Czasami nie wiesz, czasami masz jaja, żeby go skontrować, czasami nie masz tych jaj.
Ale jak nie wiesz, to nawet jaj nie masz, bo po prostu nie masz świadomości.
Tak, oczywiście, ja to rozróżniam, to jest już inny case, nie? Że czasem nie wiesz po prostu. No to nie wiesz, ktoś powiedział coś, ty nie wiedziałeś, że to prawda i to poszło dalej. Choć trzeba powiedzieć, że to jest w pewnym sensie... jest w pewnym sensie po twojej stronie, bo trzeba się przygotować, nie? Jakże idziesz z kimś na rozmowę, więc do pewnego momentu oczywiście, nie? No ale jak zapraszasz, nie wiem, fizyka teoretycznego, no to nie ma szans, żeby wejść na te poziomy, na których on operuje. Więc tak, więc to, że czegoś nie wiesz, to, że on coś powie, ty nie będziesz, albo ja nie będę wiedział, jak to skontrować, albo że po czasie się okaże, że coś było...
To mi się często zdarza.
Więc to jest coś, co się bierze z dobrocią inwentarza. Ja z pełną otwartością przyjmuję to, że się mylimy wszyscy i możemy powiedzieć coś, co się okazuje później nieprawdą. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że też w jakimś stopniu wpływamy, mówię teraz o nas jako o ludziach, którzy zapraszają gości, wpływamy na to, kogo zapraszamy. Więc jeżeli prosisz się o to, żeby i zapraszasz coraz bardziej kontrowersyjnych ludzi, którzy mają coraz bardziej kontrowersyjne tezy i ja nie twierdzę, w niektórych z nich jest ziarno prawdy. No ale czy chodzi o ziarno prawdy, czy chodzi o to, żeby... Jeszcze w ogóle nasza skala Rogana to jest w ogóle nieporównywalne. Mhm. Kiedy twojego podcastu słucha ile tam? 20 milionów on ma, 40 milionów odsłon? Jakieś, wiesz, są jakieś chore liczby, nie?
11 milionów na odcinek, z tego co pamiętam. Odcinek.
To mu spadło. A teraz na YouTube'a wrócił, to mu urośnie znowu. I ja nie przyjmuję argumentu, że nie bierzesz żadnej odpowiedzialności, że ty tylko zadajesz pytania.
Że ja tu jestem tylko komikiem.
To jeszcze, ale że ja tylko zadaję pytania, nie? To nie, no.
Drugi, on nie zadaje tylko pytań, bardzo dużo mówi.
To prawda, to też jest prawda. Więc ja go już nie słucham. Krótko miałem fazę taką, jeżeli chodzi o słuchanie. Ja pamiętam, że wiesz, tych najbardziej, wiesz, szalonych gości typu Duncan Trussell, właśnie Alex Jones, wiesz, hate-watching Jordana Petersona do pewnego stopnia tam uprawiałem. Znaczy hate-watching taki, że słuchałem, ale tak już nie mogłem. Ale dodam, że miałem krótką fazę na Jordana Petersona, jak pewnie wiele osób. Gdzieś tam 100 lat temu, jak jeszcze on nie podcastował, tylko wydał pierwszą książkę.
Tak, ja miałem i fazę na Rogana, ogromną fazę na Rogana i miałem też ogromną fazę na Jordana Petersona. U mnie największą kontrą było to, że do niego jak przychodzą ci goście, to oni go nie kontrują i to było dla mnie zawsze fascynujące, że on po prostu może powiedzieć co chce do tych gości.
Do Rogana.
I oni mu nie mówią, że on nie ma racji. I ja później przychodziłem do swojego podcastu, gadałem z jakimś naukowcem, powtarzałem to, co powiedział Rogan i ten naukowiec tak na mnie patrzył i mówił: to w ogóle tak nie działa. To nie, że troszkę jestem jakiś ziarnko prawdy, tylko totalnie to tak nie działa. I władowałem się tak z 10 razy i wtedy sobie pomyślałem, może to jednak nie jest taki dobry pomysł, żeby tak słuchać dużo Rogana. No to są po prostu w dużej mierze bardzo niesprawdzone informacje.
Natomiast warstwa rozrywkowa i to, jak on ma tych ziomków, kiedy robią sobie to Sober October.
Tak. Jak nie piją, jak nie piją przez cały
tam
miesiąc.
Tam we czterech siedzą. To są śmieszne, z komikami, śmieszne. Ja w ogóle też uwielbiam, jak tam były te odcinki z tym gościem od grzybów. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Tam
wiem, który też
kilku było od grzybów, nie? Zajebiste to jest, nie? Jak oni opowiadają takie, wiesz, mega tripowe historie. No uwielbiam, tylko że no ja to biorę jako rozrywkę, nie? Jako... wiesz, siedzę z notesem i sobie zapisuję, co zrobić, żeby nie wiem, inaczej patrzeć na świat. Żeby inaczej patrzeć na świat, to są na to inne metody.
Nakłonił cię jakoś kiedykolwiek do psychodelików, Rogan?
Powiem tak, nie Rogan, kropka.
Okej. Ja bardzo lubię jego podcasty z fighterami MMA, no i tam słuchasz i to są rzeczywiście sprawdzone rzeczy, no bo ci goście opowiadają o tym, co oni tam robią. Chyba, że zaczynają gadać o COVID-zie albo o lekarzach.
No właśnie. Widzisz, i to jest... fighterzy, z całym szacunkiem do kultury chłopaków i dziewczyn na siłowni, kurczę blade, tam jest taka cienka granica pomiędzy chodzę na siłownię, chcę wyglądać lepiej, chcę się czuć lepiej, chcę poprawić swoją wydolność, sprawność, siłę, wszystko zajebiście. Cienka granica od tego po pierdolę nie będę się szczepił, nie? Sorry, chodzę na siłownię też, mam nadzieję, że nikt z moich ziomków tego nie widzi, ale też po mnie nie widać, że chodzę na siłownię, więc jest okej. Jest tak cienka granica i dlatego ja mam tak ogromny dystans nawet do mistrza świata w UFC, który mi będzie mówił, że on bierze to, nie? Nie jest ziomek, nie skończyłeś prawdopodobnie Akademii Medycznej, nie? No bo chyba, że jest jakiś mistrz świata UFC, który skończył Akademię Medyczną, wtedy spoko. Natomiast nie, to, że ty jesteś koksem, nie oznacza, że będę słuchał twoich... Tak.
Ale później zaczynają się jeszcze większe schody, bo okazuje się, że słuchasz Hubermana, no i jak Huberman mógłby się mylić. A później przychodzi do mnie dr Damian Parol i mówi tutaj okazuje się, że u Hubermana też można się dowiedzieć bardzo dziwnych i sketchy informacji.
Z Janną Podgórską o tym ostatnio rozmawiałem, jak u mnie była, że... Znaczy, przygotowując się do rozmowy z nią, gdzieś tam wyskoczyło mi kilka podcastów, gdzie goście kontrowali Hubermana. W bardzo rzeczowy sposób. No, oni po prostu powiedzieli, że on jest specjalistą w kilku dziedzinach związanych z medycyną. No ale ponieważ nagrywa już ten podcast tak długo,
to musi wychodzić.
To wychodzi poza. I ponieważ on mniej właśnie też pyta, a bardziej referuje, no to już się zaczynają jakieś nieścisłości. No a do tego te wszystkie Athletic Greens i tak dalej, te wszystkie suplementy, które są spoko, ale nie leczą raka, no w dużym skrócie, no nie leczą raka. To są po prostu, suplementy są okej, natomiast nie można iść za daleko z twierdzeniem, że jak to weźmiesz, to będzie wszystko super, zawsze świetnie. Będziesz żył wiecznie.
No ale to chyba też jest taki rozwój, co? Słuchasz jakichś twórców i po pewnym czasie, jeśli uczysz się już, że oni nie są do końca legitni, to znaczy, że się rozwinąłeś. Znaczy, jesteś level dalej. Więc to tak właściwie dobrze o tobie świadczy.
Wszyscy umrzemy. To ci mogę powiedzieć.
Fajną rzecz powiedziałeś w jednym z podcastów, że życie to sztuka wyborów i że w pewnym momencie musiałeś odpuścić, czy grać na gitarze i śpiewać, czy zajmować się rzeczami, w które jesteś dobry. To mi się bardzo podobało. O co chodziło w tej rozkminie?
Nie pamiętam, ale mogę ci powiedzieć, co jak to teraz interpretuję. No wiesz, lubię robić kilka rzeczy. Spać lubię spać. No ale nie mogę cały czas spać. Lubię biegać. No ale też biegać cały czas mi nie pozwala życie, no bo trzeba też kiedyś iść do pracy i zarobić pieniądze. I na całe szczęście moja praca jest mega przyjemna. Ale też no, gdzieś tam tych rodzajów hobby kilka w życiu uprawiałem, no ale wiedziałem, że w pewnym momencie życia zrozumiałem, że no, tylko w jednym albo w dwóch rzeczach mogę być dobry. Nie mówię bardzo dobry i nie używam w ogóle określenia mistrzowski. Dobry. Nie mogę być w pięciu, no nie ma szans, nie ma bata, więc zrozumiałem w pewnym momencie, że prawdopodobnie umiem rozmawiać z ludźmi. Zajęło mi to kilka lat, żeby do tego dojść i kilkaset odcinków różnych wiesz, materiałów wideo. Jestem spoko fotografem, ale nie mam na to czasu. Wydaje mi się, że mam oko i to mógłbym robić, ale to sobie zostawiam właśnie jako taką zajawkę, jako takie hobby, wiesz, żeby to, na przykład w ogóle to nie było związane z warstwą materialną, nie? Żeby to nie było pieniężne w żaden sposób.
Bo też tam... nie tak łatwo zarobić na fotografii.
Tak, ale to mi chodzi konkretnie o to, że ja nie chciałbym, żeby fotografia jakkolwiek była związana z pieniędzmi, bo wtedy to hobby powinno być tym, że to ty pakujesz to pieniądze, a nie, że to ci daje. To wtedy już przestaje być hobby, nie? No i z graniem na gitarze i ze śpiewaniem jest podobnie. Tutaj rozkmina jest taka, że ja wiem, że mam jakiś tam nie najgorszy głos, w takim sensie, że nie fałszuję.
No i też masz taką łatwość to, że drapujesz tutaj do tego mikrofonu.
Ale ja nie mam duszy do tego. Wiesz, a to jest moje błogosławieństwo, że miałem okazję porozmawiać z wieloma muzykami, artystami w ogóle i artysta prawdziwy, nawet jeżeli nie ma tego warsztatu, takiego, wiesz, zajebistego wokalnie, to on chce muzyką swoją piosenką, swoją melodią przekazać coś, co mu gra. Ja tego nie mam. Ja nie mam takiego czegoś, że wiesz, jak ja bardzo chciałbym napisać piosenkę o tym, że kocham, albo że...
Wyrazić ciebie w ten sposób.
Albo że jest mi smutno, albo że coś tam, wiesz, albo nie, Maciej Maleńczuk, że wiesz, PiS niszczy Polskę. Nie, jakby nie mam tego genu takiego poetyckiego. Nie wiem, może też nie poświęciłem temu czasu, może to po prostu musi sobie odleżeć, bo na przykład bardzo podobnie mam w kontekście na przykład napisania książki, że ja nie piszę żadnej książki, ponieważ nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Uważam, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia.
To masz podobnie jak ja.
Więc no.
Jakby przychodzą do mnie czasami ludzie i mówią, ej, napisz książkę. Ja tak... Są jakieś te wątki,
Ile dostałeś propozycji od wydawnictw? Dawaj, spisz po prostu te rozmowy z gośćmi.
Tak, to jest...
No pozdrawiamy serdecznie wydawnictwa.
Nie będziemy mówili jakie.
Kurwa, leniwi. Jesteście leniwi.
Tak, więc mam całkiem podobnie, że książkę fajnie by było napisać, ciekawe by to było doświadczenie, ale kurde, co ja mam tam dokładnie powiedzieć, jak to się będzie miało w kontrze do tego, co mówią na przykład naukowcy. Jeśli będę się w jakikolwiek sposób wypowiadał, że coś działa tak, albo coś można robić w ten sposób.
A to tak, ty byś chciał taką książkę napisać?
Na pewno bym chciał, jeśli miałbym pisać książkę, to na pewno ona by była związana z robieniem rzeczy, z tym, jak być produktywnym, z tym, jak sobie poradzić z niektórymi rzeczami. No i jak się napiszesz coś takiego, no to od razu jesteś prawdopodobnie, bo też nie znam całej jakiejś literatury naukowej, ale będziesz na pewno gdzieś w kontrze. No jak się do tego odniesiesz wtedy? Trochę jak będziesz jak Joe Rogan, nie wiem, w swoje podcasty.
A to nie jest taki, że już strzelam trochę, wszystko już o tym napisano, o tej produktywności, że to się jednak zawiera w pięciu tak, rzeczach?
A to nie jest tak, że rynek podcastowy jest wypełniony już?
No tak, ale kiedy mówimy o rozmawianiu z ludźmi, to zawsze będą nowi goście. Zawsze się będą rodzić nowi artyści, nowi muzycy, nowi specjaliści. Nauka pójdzie do przodu. A jeżeli chodzi o taką produktywność, mówię tutaj o stricte podręcznikowym podejściu do produktywności, nie? Czyli piszesz o jakichś, nie wiem, książkach, zasadach, to że trochę to już gdzieś tam... Znaczy ja nie mówię, że do końca, broń Boże, nie mówię, że do końca, to się na pewno będzie rozwijać, ale że no, podstawowe zasady chyba zostały rozegrane. Ja, broń Boże, nie chcę tutaj ci, wiesz, odbierać... Pisz tą książkę, nie? Dawaj, ziomek, jedziesz.
To nie o to chodzi. Ja mam coś takiego, że no jest mnóstwo książek o produktywności, ja ich nie czytam. Będzie tylko kilka książek, którym ty przeczytasz. Dlatego, bo w jakiś sposób przemawia do ciebie twórca, bo być może ma podobną osobowość do ciebie i wtedy akurat przez to, że ten twórca ma podobną osobowość do ciebie, akurat dlatego posłuchasz tej banalnej rady, która jest w 10 innych książkach. Więc ja raczej do tego w ten sposób podchodzę.
Ale to oznacza też, że myślisz sprzedażowo.
Ja zawsze myślę sprzedażowo. Ja się już od dawna nauczyłem. Ja nie robię niczego, gdzie nie będę miał jakiegoś korzyści biznesowej. Dosłownie niczego.
O mój Boże, nie. Naprawdę? Naprawdę. Czy ja to jestem, kurwa, dla ciebie czym? 5 złotówką?
A to akurat nie. Znaczy podcast...
Answer me!
Odpowiadam. Jak zakładałem podcast, to oczywiście myślałem o tym, że będzie się dało z tego zarabiać, ale jak rozmawiam z ludźmi, to ważna jest dla mnie rozmowa. I to doświadczenie,
które teraz mam. No tak, podcast jest biznesem.
No oczywiście, że jest biznesem. Ty też na nim zarabiasz.
No.
No waha. To co się czepiasz?
No, ale jak powiedziałeś, że nie robisz niczego, co nie jest związane z biznesem, to brzmi tak, jakbyś zapraszał wszystkich gości, którzy w jakiś sposób pozytywny mogą wpłynąć na działanie twojego biznesu, którym jest podcast.
To bym miał bardzo wielu gości, których nie zaprosiłbym ich. Nie, zapraszam bardzo wielu gości, którzy wiem, że nie wygenerują zasięgów i tak zapraszam. Dlatego uważam, że rozmowa będzie ciekawa i że mają coś ważnego do wniesienia.
Dobrze.
Więc nie. Raczej może źle się wyraziłem. Nie, że nie robię niczego, co nie przyniesie mi korzyści finansowych, tylko że jak robię coś, to zastanawiam się, jak jeszcze można to zrobić tak, żeby to też przynosiło korzyści finansowe. Czyli mam zupełnie odwrotnie, jak ty z tą fotografią.
To ja nie mam smykałki do biznesu z kolei w ogóle.
I do delegowania.
Też nie mam smykałki do delegowania.
Ty naprawdę dalej wszystko robisz sam?
No nie robię sam, bo to by było nieuczciwe, gdybym powiedział, że wszystko robię sam. Mam współpracę z Kubą, który mi pomaga przy researchu głównie gości związanych ze światem polityki, ponieważ on siedzi w polityce na co dzień. I mam plan taki, żeby wiesz, z kimś podjąć współpracę taką, wiesz... Po prostu, że będę miał kogoś, z kim będę sobie mógł pracować, ale to po pierwsze nie chcę tego robić na siłę i tylko po to, żeby mieć, wiesz, firmę i tutaj mam, wiesz, o co chodzi, mam tu ziomka, który mi pomaga. Jakoś w ogóle mnie to nie jara. Ja lubię, zresztą ty trochę masz to podobnie, że ty otwierasz drzwi, kiedy przychodzi gość, ty mu robisz kawkę.
Wiesz, ja robię zdjęcia.
Ty ustawiasz te kamery. Tak, ja to lubię, to jest fajne. To miałem okazję być i w telewizji, i w różnych podcastach większych, czy tam bardziej produkowanych, gdzie jest tego wszystkiego więcej. I mi się to sprowadza do jednej rzeczy. Do tego, co jest na końcu, do tego, co wy, drodzy widzowie, oglądacie. Czy to jest spoko, nie? Jeżeli to jest spoko, to ja naprawdę mam wyjebane, czy tu stoi 25 osób i wiesz, wszyscy począ w kamery i ja jestem w make-upie i w ogóle, no nie wiem, czy to studio jest nie, czy to tu na końcu się spotyka w dobrym miejscu. A do tego to zwykle nie trzeba aż tak strasznie dużo. Więc oczywiście, że przydałaby mi się na pewno jakaś osoba, żebym mógł robić lepszy research. Natomiast ja nie czuję absolutnie potrzeby, żebym produkował więcej niż dwa odcinki w tygodniu. I to jest mój taki max capacity. Zdarzają mi się 3, to jest ponad. Jedna to jest baseline i tego się trzymam. I to tego naprawdę, to jakby nie, ja nie chcę zacząć, nie chcę się zamienić w producenta kontentu, nie, że jeb, musi wyjść, dawaj gościa kolejnego, jakby, wiesz. Nie, to nie o to chodzi. Ja jak robię więcej, to ja czuję, że to już gdzieś traci ludzkość, taką, wiesz, takie człowieczeństwo. To jest moje subiektywne odczucie. Mhm. A chcę, żeby było tak, żebym się nie męczył. Bo jak ja się męczę, to gość się męczy, to słuchacze się męczą, nie? I to tak błędne koło trochę.
O delegowaniu pytałem o to, bo to głównie chodzi o twój czas, a nie o to, czy jesteś wielkim biznesmenem, albo czy masz zajebistą salę produkcyjną z wieloma pracownikami. Mhm. Jeśli nie składasz tego sama, wiadomo, ile ze składania tego obrabianie dźwięku zajmuje. No to...
Co ty? Mastering dźwięku?
Mastering dźwięku 10 może nie.
10 minut.
Mastering dźwięku może nie, ale ja się na tym nie znam też.
10 minut. Max.
Ale obrabianie materiału?
Jest skrypcik do premiera, który mi sam tutnia. Widzisz.
I używasz go?
Ziomek. To jest najlepsza rzecz. To jest najlepiej zainwestowane $29 miesięcznie. No to powiem. Kochani, drodzy podcasterzy, nazywa się to Autopod. Autopod chyba FM jest stronka, już nie pamiętam. Wyszło to jakieś pół roku temu, czy może trochę więcej. Normalnie sobie kupujecie abonamencik i za $29 miesięcznie dostajecie wtyczkę do premiera tylko. Nie działa z DaVinci, nie działa z Final Cutem, tylko z premierem. I ona działa tak, że tak jak tutaj nagrywamy dwie ścieżki audio, mhm, może być ich więcej, ale nagrywamy dwie. Przypisujesz w premierze ścieżkę audio, tak? Tu piszesz, że to jest track 1, to jest Karol. Kamera 1 to jest Karol. I w tym takim programiku, który się pojawia w premierze, on wie, że to audio to jest ta kamera. I po prostu tnie tak, że kiedy ja mówię, to kamera jest na mnie. Kiedy są dwie kamery, tak jak w przypadku mojego studia, na gościa, to po prostu wybieram, że są dwie kamery na gościa. Jest dalsza i bliższa i on sobie też pomiędzy tymi kamerami miesza. I to jakby montaż imponderabiliów trwa 10 minut. No. Znaczy obrabiam audio 10 minut, wrzucam je do premiera, koloruję, no to jest przeklejenie presetu, to też nie trwa jakoś strasznie długo, obcinam początek, synchronizuję wszystko, puszczam autopoda, on to robi jakieś 5 minut i jest pocięte, koniec.
Nie musisz tego później weryfikować, co on tam naciął?
Nie, tam są jakieś... Jeżeli minimalnie gdzieś to cięcie bym inaczej przesunął, to w ogóle nie, no bo ty mówisz, więc na ciebie powinna być kamera, to jest okej. On nie zrobi na odwrót nigdy, nie? Mhm. Natomiast to, co faktycznie zabiera czas i to, co robię ja i to i tak musiałby zrobić człowiek, to jest obejrzenie materiału pod kątem wyboru tego, co idzie przed intrem, nie? I to mi zabiera trochę czasu, no bo nie pamiętam po rozmowie, który fragment był ciekawy, albo który fragment gdzieś tam uznałbym za taki, że warto dać przed nim. To jest.
Czyli musisz to przeglądać i powybierać sobie te fragmenty.
Tak. No ale to nie jest przesłuchiwanie całej rozmowy i to na pewno nie jest montowanie. Nie? Mm-hmm. To jest już takie bardziej...
Ja myślałem, że ty kilka godzin nad tym siedzisz i montujesz, dlatego właśnie, bo jesteś taki dokładny, że nie wierzysz, że ktoś ci zrobi to tak dobrze, więc chcesz to zrobić samemu i tam wybierasz te cięcia, a tutaj...
Ja już mam dobre leki. Już jest wszystko jest okej. Już mam dobre leki, już jestem spokojny. Nie, żadnego OCD, ani jakichś takich w ogóle skłonności perfekcjonistycznych nie przejawiałem nigdy. Więc
chyba kiedyś mówiłeś, że...
Absolutnie nie.
Nie?
W życiu. Ja... Proszę cię, ja mogę ci zadzwonić do mojej wychowawczyni z każdej szkoły. Tylko nie mam numeru. Coś ty. W życiu. Ja jestem better done than perfect. Zawsze.
Tak, ja myślałem, że w takim razie okej. Okay. Czyli ty masz takie luźne życie. Jeśli tylko tyle zajmuje ci to obrabianie, to rzeczywiście...
Nie mam luźnego życia. Nie. To nie jest tak, że to życie jest jakieś luźne. To zajmuje mi czas, to po pierwsze. Przygotowanie zajmuje mi sporo czasu, to po drugie. Jest dużo rzeczy, które trzeba zrobić. Samo nagranie mi zajmuje... Jak sam wiesz, no jednak zajmuje pół dnia czasem, nie? No bo tu przychodzisz, trochę sobie porozmawiasz, nagranie trwa 3 godziny, wyjdziesz, wiesz, odetchniesz, napijesz się, czegoś zjesz i jest nagle, wiesz, 5 godzin dnia minęło.
No i stres, który masz
podczas... Stres, ładunek emocjonalny, tak, to wszystko. Więc to nie jest nagranie wywiadu 10-minutowego, ale... zajmuje mi to sporo czasu. Przygotowanie głównie mi zajmuje dużo czasu. No bo wiesz, przychodzi ktoś, kto napisał książkę, to ją czytam, nie? Przychodzi ktoś, kto napisał film, to oglądam ten film, przygotowuję się z filmu, z innych rzeczy. No, ja mam trochę tak, że jestem jak taki, wiesz, jak takie naczynie i tyle, ile mi dasz powietrza, nie? To w tej szklance mam tyle kawy. I tyle, ile mi dasz powietrza, to ja wypełnię to robotą, nie? Że jeżeli mogę mieć więcej czasu na research, to ja go pewnie poświęcę więcej na research.
To jest najgorsza rzecz, jaka jest odnośnie produktywności. To właśnie, że w zależności od tego, ile masz czasu, tyle zajmie ci ta robota. Mhm. To jest po prostu straszne. Ja myślałem, że jestem przemęczony, bo chodziłem 4 razy na siłownię i nagrywałem dużo podcastów. Teraz przestałem przez jakiś czas chodzić w ogóle na siłownię. Nic się nie zmieniło w kwestii tego, jak jestem zmęczony.
O, okay.
Nic zupełnie. Okay. Okay. Ja byłem przekonany, że po prostu będę, wiesz, chodził, codziennie się budził. Jezu, ja mam energii, w końcu nie chodzę na siłownię.
No nie, to tak nie działa. Trzeba się poruszać.
Zupełnie nie. Zupełnie, kompletnie byłem zdziwiony. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Jak u ciebie powiedziałeś, że próbowałeś już wszystkiego przed podcastem? Co to znaczy, że próbowałeś, jak przed rozmową rozmawialiśmy, że próbowałeś wszystkiego, to znaczy spać, nie stresować się, jeść?
No, że wiesz, że wszystko się wydarzyło w takim sensie... Ja nie wiem, ile ja nagrałem tych odcinków, ponad 300, nie wiem, czy jest już 400, czy nie, ale no, że wiesz, że i się spóźniłem, i gość się strasznie dużo spóźniał, i nie wiem, i dostałem jakiś telefon, który mną wstrząsnął na pół godziny przed nagraniem, bo wydarzyło się coś, wiesz, w życiu prywatnym. Wiesz, i miałem ból brzucha, i byłem niewyspany, i byłem na kacu, no... 1500 rzeczy się zdarzyło.
Prowadziłeś podcast na kacu?
No nie, no takim kacu to nie, ale takim, że wiesz, że dzień wcześniej była jakaś impreza, no to mi się zdarzyło. No jasne, że tak jest, no człowiekiem. Piję alkohol. Ja jestem jednym z tych gości podcastu Przemka Górczyka, którzy, uwaga, piją alkohol, nie polecam. Jeżeli ktoś nie pije, to jest super, to jest git. Ja piję alkohol, staram się go nie nadużywać, na pewno go piję mniej niż piłem kilka lat temu, ale nie wyobrażam sobie trochę i przy całym szacunku do wszystkich naukowców i do zaleceń WHO i wszystkiego, ja i tak umrę. Jakby lampka czerwonego wina i ja po prostu no lubię lampkę czerwonego wina, no. To nie oznacza walenie wody. To nie oznacza po prostu zalewania się w trupa codziennie, ale ja taki zero-jedynkowy, jeżeli chodzi o alkohol, nie jestem, ale może będę. Nie wiadomo, wszystko się może kierowniku wydarzyć. Nie wiadomo.
To ty jesteś w takim razie dużo bliżej Rogana niż ja. Ja się tego nie spodziewałem, że masz takie luźne podejście. Mówię o tym, że on podchodzi bardzo luźno i do rozmów, i do tego, jak je prowadzi, i właśnie do tego, w jaki sposób żyje. On też sobie lubi popić, chociaż doskonale wie, jakie są skutki zdrowotne, bla, bla, bla.
No ale ziomek, no ale przecież umrzesz, nie?
Oczywiście, że umrę, ale jak napiję się alkoholu, to będę zmęczony, więc to raczej o to chodzi. Ja tego nie robię tylko z tego powodu, no i ja się nie najlepiej zachowuję w alkoholu.
Ale...
Tak naprawdę.
To może spróbuj mniej.
Nie, to tak nie działało mnie. Ja już to tłumaczyłem, bo to nie jest tak, ja po jednym piwie to już nie jestem ja, to jestem ja po jednym piwie, więc o już podejmuję... Ten
więc już drugie leci łatwiej. Tak,
tak to on już podejmuje inne decyzje, a po drugim piwie zero kontroli. Znaczy może nie zero kontroli, ale to jest po prostu niebezpieczne.
Rozumiem, to wiadomo, alkohol powoduje dziwne decyzje, zwłaszcza w większej ilości, natomiast no nie, no ja tutaj staram, ale to kurczę, ile masz lat, przepraszam?
31.
Okej, okay, ja mam 37.
Mhm.
I ja już mam wrażenie, że dochodzę do takiego wieku, gdzie po prostu jak już tak... Koło 40, nie, bo chcę powiedzieć coś, co nie chcę, żeby zabrzmiało trywialnie ani śmiesznie, ale trochę, ale wydaje mi się, że trochę tak jest, że kiedy w wieku 40 lat, czy zbliżając się do 40, przeginasz z alkoholem, czy z używkami w ogóle, to znaczy, że już masz gruby problem, jeżeli przeginasz. Natomiast no bo jak masz, nie wiem, tam 20, jesteś na studiach i wiesz, no wypijesz 6 piw, zagryziesz pizzą, rano po prostu wstaniesz, otrzepiesz się i pójdziesz na studia.
I na kolejną imprezę.
I na kolejną imprezę, nie? Natomiast jeżeli w wieku właśnie tam gdzieś koło 40, ja tak, to jest moja personalna opinia, to nie jest jakakolwiek porada czy ocena kogokolwiek, ale jeżeli nie potrafisz już tego ogarnąć w tym wieku, to znaczy, że może być może jest problem. A jeżeli udało ci się ogarnąć do tego momentu, nawet jeżeli nie w wieku 30 lat czułeś, że hej, powinienem przystopować, to chyba jest okej. Natomiast mam absolutnie tak, WHO mówię, alkohol i tak dalej. No ale kurczę, z tym, bo ja do tego luzu też piję, który wspomniałeś.
Ale mi się to podoba, tak dla jasności. Ja nie będę absolutnie osobą, która ci powie, nie powinieneś pić alkoholu. Ja uważam, że ludzie nie powinni pić alkoholu dla ich własnego dobra. Ale jak ktoś chce, droga wolna.
Okej, no i to jest jak najbardziej spoko. Natomiast jeżeli chodzi o luz, to wiesz, to nie ma znaczenia po prostu. No. To nie ma większego znaczenia. No Przemek, jakie znaczenie ma ten podcast?
Jakie znaczenie ma ten podcast?
Jakie znaczenie ma ten podcast?
Mówisz o moim podcaście.
O twoim, o Rogana, o stary, o...
Czy zmierzamy do argumentu o kuli ziemskiej?
Co jest?
Ale ja tego w ogóle nie kupuję. Bo,
czemu?
Bo ta kula ziemska, ona ma jakieś tam swoje cele, o ile ma w ogóle jakiekolwiek cele. Mhm. A ty w swoim życiu masz jakieś rzeczy, do których masz jakąś odpowiedzialność. No
absolutnie.
I ten podcast daje mi miliard rzeczy. Gdyby go nie było, to nie miałbym tych wszystkich rzeczy.
Tylko, że dla mnie, bo oczywiście można się złapać tej myśli o tym, że wszyscy umrzemy i Ziemia jest wielka, a kosmos jest jeszcze większy.
Wiesz, ja to sprowadzam do takiego argumentu. No, jest tam te dwie kule ziemskie, kula ziemska przed twoim problemem, kula ziemska po twoim problemie, ale co jak masz chorą córkę? No to ta kula ziemska też wygląda tak samo, ale problem jest gigantyczny dla ciebie.
No tak, no ale to ja nigdzie w tym rozumowaniu nie powiedziałem, że świat jest sprawiedliwy.
Nie chodzi o sprawiedliwość, chodzi o to, że ten argument na mnie nie działa, bo problemy, które ja mam, są dla mnie ważne, niezależnie od tego, jak kula ziemska będzie wyglądała.
Tak.
I podcast też jest dla mnie ważny.
Tak, ale przyznasz, że bywa czasem taki dzień, że mała rzecz, obiektywnie mała rzecz, nie wiem, długa kolejka w sklepie. Naprawdę, nie? Nie ma, czegoś nie ma. Coś miało ci przyjść, paczka ci miała przyjść dziś, a przyjdzie jutro, kurier zadzwonił, miało ci coś mega chciałeś mieć, jakiś kuźwa gadżet, nie? I wiesz, że to ci potrafi rozjebać dzień, nie? Możesz być w takim stanie. Nie mówię, że jesteś, nie mówię, że ty tak masz, ale wiesz, o co chodzi. To taka pierdoła. Dzień później przychodzi ta paczka, otwierasz, mówisz, no zajebiście, przyszło mega, nie? Cieszysz się 5 minut, no, dopominka strzeliłeś. Tylko, że to jest jakaś, to jest na jakimś takim spektrum i rzeczy, którymi się potrafimy przejmować i które potrafią nam zaburzać jakiś taki baseline dnia, kurwa baseline, samopoczucie w ciągu dnia, są różne. Jak masz chorą córkę, jak ci ktoś umiera, no to ja w ogóle nie dyskutuję z tym, nie? To jest oczywiste, to jest sytuacja skrajna, ale my się przejmujemy czasem, wiesz, ktoś mi na mail nie odpisał, nie? Ta rozmowa mi nie poszła.
Ktoś mi odmówił.
Tak, ktoś napisał, że jestem chujowy, albo po co zaposiłeś paciorka, albo ty, kiedyś byłeś taki, teraz jesteś taki, albo wiesz.
Skończyłeś się.
Ty sobie tak myślisz, nie? Moim zdaniem, i to jest moje zdanie, argument, że naprawdę to nie ma znaczenia, jest uwalniający. On nie oznacza, że jak mi ktoś bliski będzie umierał, to ja przyjdę, stanę tak nad łożem śmierci i powiem, kurwa ziomek, ja też umrę. Nie. Chodzi o to, że tych sytuacji, które my podnosimy do tego poziomu, gdzie uważamy, że dalej się, no kurczę, się zawali. Pamiętasz, jak miałeś maturę zdawać?
Ja nie mam matury.
No to widzisz. Ale czy mówili ci ludzie, że jak nie zdasz matury, to masz przejebane w życiu?
Tak, oni się strasznie stresowali.
No i co się stało? Nie jest chyba tak źle.
Ale w tym się z tobą jak najbardziej zgadzam. Ja to lubię sobie odnosić do tego, czy jakaś rzecz będzie mnie dotykała za 5 lat. Jeśli za 5 lat się nie będę tym przejmował, to się po prostu tym nie przejmuję. I to jest bardzo uwalniające. I to odpowiada dokładnie temu, co ty mówisz, bo to też daje ci taki luz.
No właśnie, więc dla mnie to miałem na myśli, mówiąc, czym jest ten podcast, nie? Wiesz, ja nie mówię o całości, bo to jest już jakiś tam element kariery, ale niestety żyjemy w takich czasach, w których mówię tutaj o twórcach internetowych, że jedna decyzja, jedna rzecz, jedno wydarzenie może bardzo mocno wpłynąć na trajektorię kariery, ale nie musi wpłynąć na trajektorię twojego życia i jego sensu. W sensie, jeżeli zrobiłeś coś głupiego, jeżeli powiedziałeś coś, nie wiem, tu tak wracając trochę do tych naukowców, jeżeli powiedziałeś coś, co nie było prawdą i potem ci to ludzie wytykają, ale jeżeli możesz się z tego jakoś wygrzebać, nie wiem, przeprosić, wycofać się, kurczę, ja jestem ogromnym orędownikiem dawania i sobie, i innym ludziom drugich szans, nie? W sensie jest takie powiedzenie, że bądź tak wyrozumiały wobec siebie, jak potrafisz być wobec innych. Jest w ogóle...
Udaje ci się to zaaplikować?
Staram się, staram się być wyrozumiały wobec innych i staram się być wyrozumiały wobec siebie, no ale to wiadomo, to zależy od sytuacji, zależy od miejsca. Natomiast, no tak, staram się.
I nie masz czegoś takiego, że masz wrażenie, że czasami przez to nie robisz niektórych rzeczy, albo masz za luźne podejście?
Oczywiście, że tak.
Ma?
No pewnie.
I jesteś wtedy do siebie wyrozumiały? Czy raczej masz do siebie pretensje o to? Bo to jest, pytam się, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe.
Ale pytasz o życie prywatne, czy o...
Dla mnie nie ma żadnej różnicy. Jeśli do ciebie jest różnica, to do tego możemy wrócić zaraz.
To ja odpowiem, jeżeli chodzi, odpowiem w kontekście kariery.
Mhm.
W cudzysłowie. Wiem, że jest jakaś linia czasu, w której obecnie nie jestem, w której robię jakiś większy program, mój podcast ma więcej odsłon, albo robię, nie wiem, wiesz, coś w rozmiarach kanału zero. Po co ja to powiedziałem? Teraz to wytniesz, kurwa.
Nie wytnę tego, dalej. Oczywiście, że tego nie wytnę.
Ale nie, że wytniesz to i dasz to na rolkę. Nie, nie.
Nie wyciągnę tak? Kurwa.
Nie, chodzi mi o to, że wiem, że jest jakaś linia... No właśnie, o to chodzi. A mówię ci to, wiesz czemu? Bo nie chcę się autocenzurować. Chcę z tobą fajnie porozmawiać.
Super.
Chodzi mi o to, że wiem, że jest taka linia czasu, w której mogę więcej. Zrobiłem więcej, jest zajebiście i nie, Tylko, że nie jest. Tylko, że nie jestem. Nie poświęciłem tych ekstra godzin, nie poświęciłem tych spotkań z ludźmi na to, żeby robić coś tam, nie wysłałem tego ekstra maila, żeby pojawił się jakiś gość, nie poświęciłem swojego zdrowia, żeby być gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. I jest mi z tym dobrze, w sensie nie katuję się myślą, że mógłbym być większy, jeżeli chodzi o mój wizerunek, moją postać. Nie katuję się tym.
Przyszło ci to z wiekiem, czy zawsze tak miałeś?
Nie wiem. Chyba ci nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, ale na pewno to, tam faktor wieku musi być gdzieś. Mhm. Musi być.
No bo to takie mega dojrzałe podejście, moim zdaniem. Do takich rzeczy trzeba dojść doświadczeniem, tak mi się przynajmniej wydaje. Musisz porobić spoko. Kilka rzeczy, podenerwować się trochę na siebie i wyciągnąć wnioski, coś zmienić w sobie.
No wiesz, trzeba zrobić... Jestem gorącym orędownikiem i popularyzatorem w ogóle robienia chujowych rzeczy raz na jakiś czas. Polecam bardzo serdecznie zrobić parę razy w życiu coś, co się nie udało i wtedy widzicie, jak fajnie jest zrobić coś, co się udało. Nie zrobiłem mnóstwo rzeczy, które się nie udały. I co? Trudno, no.
To jest kolejna rzecz, która bardzo mi się podobała w rzeczach, które powiedziałeś, jak się przygotowywałem, to powiedziałeś, że jak jedziesz sobie z kimś samochodem i leci twój podcast, to ty się nauczyłeś już nie myśleć sobie o tym, kurde, ale głupio powiedziałem, to nie była prawda, tu mi się coś nie wyszło, tutaj nie zareagowałem odpowiednio wobec tej osoby, która z tobą słucha tego podcastu w tym samochodzie.
Nie zdarzyło mi się tak, chyba nie.
A wydawało mi się, że tak to... Albo ja to tak odebrałem.
Okej, spoko. Nie, no, nie, chyba mi się nigdy nie zdarzyło słuchać własnego podcastu jadąc autem z kimś.
O tym sobie pomyślałem też właśnie.
Nie ma opcji w ogóle, weź to wyłącz. Na górczyka przełącz. Nie zdarza mi się słuchać moich rozmów, dlatego, że ja ich w ogóle nie słucham. Ja ich nie... Znaczy w takim sensie wiem, że mógłbym ich słuchać pod kątem no jak się teraz w ogóle jąkam, to jeszcze gorzej idzie. Na przykład wymowy, tak? Żeby robić mniej żeby mówić czyściej, żeby używać mniej anglicyzmów, żeby lepiej formułować pytania. Tylko kurwa, albo żeby nie przeklinać. Tylko ja to wiem. Ja to wiem. Jak ja się będę jeszcze ciął żyletką oglądając czy słuchając tych, to mi to nie pomoże, to tylko bardziej sprawi, że ja się, że... No nie, ja wiem, że są dwie szkoły. Jedni się oglądają, inni się nie oglądają. Ja po prostu przynależę raczej do tej szkoły, że się nie oglądam. Nie boli mnie to jakoś strasznie, że jak się muszę obejrzeć, ale jak nie muszę się oglądać, się nie oglądam. Ja tylko też właśnie tak chciałbym przypomnieć, ja robię to 14 lat. Ja wyprodukowałem ponad 3000 różnego rodzaju materiałów i niezliczoną liczbę godzin wideo, nie? W sensie jestem tak opatrzony ze swoją twarzą, że ona mi już w ogóle nie przeszkadza nawet, wiesz o co chodzi? Ja, jeżeli chodzi o mój wizerunek, o moją twarz, ja mam wyjebane. W sensie ona, to jest moja twarz, nie? Ja nie mam czegoś takiego, że wolę ten profil, albo wolę tamten profil, ale kurczę blade, jakbym tutaj zrobił na tym zdjęciu, bym wyszedł trochę lepiej, to bo Jezus, okej. Więc wiesz, jak nie muszę, to się nie słucham. Generalnie raczej większość swoich wad takich technicznych znam. Jasne, że staram się je poprawić. Ale to, no, ale też, kurczę, ale ja też jestem taki, jaki jestem z tymi wadami, nie?
I to też jest twoja wartość.
I to też jest moja wartość, nie? I nie chcę się zamienić, wiesz...
Idealnego pana.
Witam. Pytanie. Grzecz. No nie, to nie jestem ja.
Bardzo mi się podoba to, co mówisz. To jest w jakimś tam stopniu sprzeczne.
Ale przecież też tak musisz mieć.
Ja dużo większego bata mam nad sobą niż ty, tak myślę. Ja dużo więcej
w sobie.
W tym sensie, że jak ja patrzę na Przemka w jakiejś takiej innej ścieżce, gdzie Przemek jest dalej i wiem, że gdybym wysłał tego jednego maila, to bym był dalej, to ja mam do siebie, może nie pretensje, ale ja mam w sobie takie pytanie. A może spróbuję wysłać tego jednego maila i zobaczymy, czy uda mi się tam dojść. Raczej nie w kwestii jesteś debilem, nie wysłałeś maila, jesteś beznadziejny, nie mogłeś już być tam, tylko raczej w kwestii ciekawe. Ciekawe, co będzie. Ciekawe.
A co byś chciał w tej innej linii czasu, wiesz, w przyszłości?
No i to jest właśnie, to jest najpiękniejsze w tej linii, że nie wiem, nie wiesz, co tam będzie.
No tak, ale obiektywne faktory można względnie wyliczyć, nie?
Na pewno...
Pieniądze, wyświetlenie, rozpoznawalność, możliwości.
Rozpoznawalność... To
kobiety.
Rozpoznawalność wolałbym mieć mniejszą, chociaż ona wpływa na kobiety, które brzmią całkiem ciekawie, więc to jest... pod znakiem zapytania. Natomiast...
Na czy pewno... podrywałeś już na górczy podcast?
Nie, uważam, że to by było poniżej, wiesz, jakby poniżej pasa.
Dobrze, a to w takim razie, czy zdarzyło ci się, że była dziewczyna, która powiedziała, o Jezu, to jesteś ty?
Nie, bo ja nie wychodzę z domu. Musiałbym wychodzić z domu, żeby...
Co, ona mogła przyjść tu?
Nie, ale zdarzyło mi się, że napisały do mnie naprawdę fajne dziewczyny. I to było naprawdę przyjemne. To było takie, okej, dobra, jestem w ciekawym miejscu w takim razie, bo to się normalnie nie zdarza, że piszą do ciebie takie dziewczyny, które ty uważasz, że są fajne. Więc to było przyjemne. Pieniądze, bo pieniądze dają ci czas, więc to by było na pewno ciekawe.
Okay.
I z tym czasem i możliwościami możesz zrobić, to jest właśnie już ta niewiadoma. Ciekawe, co można by z tym zrobić. Natomiast ty jesteś w zupełnie innej sytuacji, bo też masz żonę, więc już te rzeczy cię tak bardzo nie interesują. Mm-hmm. Jesteś trochę bardziej ustatkowany.
Więc... Ale pieniądze to jest ciekawy faktor, bo pytanie, ile to jest enough?
Nie jest enough, moim zdaniem, bo te pieniądze zawsze można wymyślić nowe sposoby na rozporządzanie nimi. I to nie chodzi o to, żeby kupić sobie 7...
No, mów.
I to nie chodzi o to, żeby kupić sobie 7 Porsche, tylko żeby można zrobić naprawdę fajne rzeczy.
Freeze mi tak mówił, jak u mnie był. Dokładnie to ta sama narracja, że większe pieniądze dają większe możliwości.
Bo tak jest.
Tak, ja wiem, że tak jest, oczywiście. Tylko, że to chyba w moim przypadku nie działa o tyle, że ja nie jestem typem biznesmena. Nie jestem typem... Jakbym był, to ja już bym dawno szukał inwestora.
Po co?
No po to, żeby mi ktoś dał dwie bańki, żebyśmy zrobili super studio. Tylko ja mówię lata temu. Ja mówię, jak się rozkręcałem, jak to się zaczynało, jak jeszcze nie nagrywałeś na przykład ty i wiesz, i wiedziałem, że to jest po prostu przyszłość. Wtedy już bym mógł szukać inwestora, bo to nie jest jakaś mega nietypowa droga. Czyli kogoś, kto po prostu przychodzi, patrzy na wyniki, patrzy na potencjał reklamodawców i mówi, dobra, ziomek, dajemy ci tu 1 000 000 zł, stawiamy studio, dajemy ci tu, nie wiem, właśnie prawą rękę od researchu, ustawiamy się, robimy, nie wiem, 2-letnią ewaluację, ciśniemy temat i po prostu rozwijamy to, rozkręcamy.
Ale to by wpłynęło rzeczywiście na wyświetlenia, bo to wcale nie znaczy, że jak będziesz miał ten cały warsztat i te wszystkie pieniądze, to będziesz robił lepsze podcasty. To się nie równa, moim zdaniem. Moim zdaniem umiejętność prowadzenia rozmowy i to, żeby to było ciekawe, tego się nie da kupić.
No ale wiesz, kanał Zero już wspomniany akurat na tej zasadzie działa, czyli zróbmy coś tak dużego pod kątem reklamodawców i pieniędzy. Mm-hmm. Rozkręćmy to tak bardzo, żeby reklamodawcom bardziej się opłacało u nas być, miejmy wyższe stawki, miejmy wyższe koszty.
Ale ich jest tam mnóstwo, to też jest faktor.
No jasne. No tak, ale to wiesz, to tak jak mówię, ja mówię o jakiejś hipotetycznej sytuacji sprzed kilku lat, gdzie być może ktoś by się znalazł. I wracając do punktu tych pieniędzy, ja nie mam tej biznesowej smykałki, ja nie mam tej biznesowej, że ja, jak ja będę miał więcej pieniędzy, to ja sobie, to jest w gruncie rzeczy dość proste, to ja sobie, jak będę miał kiedyś więcej pieniędzy, to sobie kupię to Porsche, które chciałbym mieć, I ja wiem, to jest takie kurwa głupie.
To jest wspaniała
jest
myśl.
Jest tak niepotrzebne to Porsche.
To jest wspaniała myśl. Ja dokładnie tak samo mam. Ja też sobie myślę i też bym chciał Porsche i ja wiem, że ona mi jest absolutnie do niczego niepotrzebna i nic się nie zmieni. Będzie stało mnie w garażu, będę się czuł dokładnie tak samo. Ale tak samo ciężko będzie się ciężko wstawało rano. Ale wszystko będzie się robiło dokładnie tak samo ciężko.
Ja nawet pozdrawiam bardzo serdecznie Porsche Połczyńska. Pożyczyli mi Porsche raz. Miałem okazję siedzieć w różnych... Kurwa, przecież to jest jakby... Ja kocham te samochody, ja kocham ideę Porsche, bo to jest piękne auto. To jest po prostu piękny samochód. Natomiast ja go nie potrzebuję. Korki w Warszawie są potężne. Rover is the king i w ogóle najlepiej. A ja już... Jest ta piosenka Fisza. Już jestem za stary, żeby się rozbijać coś tam w jakimś samochodzie.
W sportowym samochodzie.
Tak, no. Ale tak, ale jakbym miał więcej pieniędzy, to oczywiście, oczywiście, że sobie kupię to Porsche, nie?
Będziesz jeździł w kółko na rondzie.
Nie, no po prostu jak będzie ładny dzień, to sobie pojadę tym samochodem tam gdzieś tam, nie? I to będzie takie kurwa puste w chuj.
Nie udało? Czemu puste w chuj?
Uważam, to jest takie puste. Ja uważam, że trzeba spełniać swoje marzenia, ale bo ja już...
Ale jeżdżenie samochodem jest przyjemne.
To jest, jest, tylko ja ci chcę powiedzieć o takiej bardzo specyficznej myśli, która mi się wyklarowała w związku z tym Porsche, bo ja już pierdzielę o tym aucie tyle, że już... Chodzi mi o to, że kiedy wiesz, że... Kiedy marzysz o czymś bardzo i to jest twoje prawdziwe marzenie, mówię o materialnym marzeniu, że chcesz coś mieć, chcesz gdzieś polecieć, chcesz coś sobie kupić i jest to twoje marzenie. I niech dla każdego ono będzie, jakie chce, nie wiem, van, Porsche, dom, cokolwiek. Jeżeli ono cały czas jest dla ciebie takim zdrowym napędem, to super. Ale kiedy, jak dokładnie, konkretnie w przypadku tego Porsche... Ja już jestem poza tym punktem, czyli ja wiem, że to marzenie to jest już tylko jakieś takie pierdolenie, a nie prawdziwe marzenie, bo ja tak naprawdę nie chcę tego auta, to już to fajnie, że ja go jeszcze nie zdążyłem kupić, bo może ja po prostu nie powinienem go kupować, nie? Może ja sobie powinienem wypożyczyć kiedyś na tydzień, pojeździć i przestać, wiesz, no bo to jest jednak droga rzecz, nie? I zobaczyć, że kurczę, jak się rozpakowuje coś nowego, nie? iPhone'a czy coś tam rozpakowujesz i on przez chwilę jest fajny. To trochę to jest coś takiego. To Porsche po tygodniu to będzie, wiesz, przegląd dużo kosztuje, nie? Ktoś ci porysuje, jesteś zły, stoisz w korku, dalej stoisz w korku i tak dalej, i tak dalej. Więc mi chodzi o taką bardzo specyficzną, taką drogę myślową, którą wydaje mi się, że można sobie wyprowadzić, jeżeli się o czymś długo bardzo marzyło, że może już da się przeskoczyć poza to marzenia, tak jakbyśmy już je mieli i stwierdzić, I don't need that, bo tak dokładnie robią bardzo bogaci ludzie, nie? Nie kupują kolejnych rzeczy, bo oni wiedzą, że już ich nie potrzebują.
Ale zobacz na przykład na mieszkanie. Bo jeśli weźmiemy na przykład mieszkanie i chcesz sobie wynająć bardzo fajne mieszkanie, mi to mieszkanie, na ile fajne jest, jestem z niego zadowolony na ten moment, mi to sprawia frajdę, że mam takie mieszkanie. Że mogę sobie się posiedzieć na kanapie, że jest w fajnym miejscu, że wszystko mam tak, jak chciałem, żeby mieć... że mam podnoszone biurko, że jest mnóstwo, że mam w tamtym pokoju, że mam laptopa takiego, jak chciałem.
Masz skitrany jeszcze jeden pokój?
Jeszcze jeden pokój jest skitrany. Co myślałeś, że tu śpię?
Dobrze. nie zostaje. No dobrze, no git.
I to mi sprawia cały czas frajdę. Ja podnoszę sobie biurko i myślę sobie, ale fajnie, że mam podnoszone biurko. Jasne. Zawsze chciałem mieć podnoszone biurko, więc to nie jest tak, że zapominasz o tym i to już jest do ciebie normalne i nie sprawia ci to żadnej frajdy. I myślę, że z Porsche będzie tak samo fajnie. Będziesz wchodził do tego garażu, patrzył sobie i mówił, kurwa, zawsze chciałem mieć Porsche.
No tak, ale gdzieś tam na końcu uważam, że to jest pałowanie się po prostu...
To prawda.
Wiesz, do auta, no. Żeby była jasność. Piękne auta są piękne, tylko że ja tak samo... Wiesz co? Ja mam wrażenie, że w moim mózgu jestem... Jakby ten sam proces chemiczny zachodzi, albo bardzo bliski, kiedy ja widzę piękne Porsche stojące na ulicy, jakbym je miał. W sensie, ono po prostu jest piękne. Ono jest, tak, ja się nim nie mogę przyjechać, nie jechałem każdym rodzajem Porsche, jechałem kilkoma, ale i więc ten driving experience też już miałem. Jedyne co, to jeszcze, to już jest tylko już posiadanie tego, no ale posiadanie trzeba dzielić przez czas. No nie będę jeździł w kółko, bo je mam. No, Karol, co robisz? No ciągle jeżdżę, nie?
Nie mogę przejść na Porsche, bo jeżdżę Porsche.
Przemek, dawaj, nagramy w aucie. Więc kolejny... I to jest właśnie to złudne posiadanie, które po prostu... Jeżeli, znowu, wrzucę, jeżeli ktoś ma coś takiego, co bardzo by chciał, to nie chcę, żeby brzmieć, jakby to było bez sensu, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie to może być trochę uliczka, która sprawia, że się pracuje tylko dla tego marzenia, które się naprawdę bardzo szybko rozpłynie w powietrzu. Ale wracając do biznesu, o którym mówiłeś i o posiadaniu większej kasy po to, żeby robić jakieś rzeczy takie biznesowe, nie, nie wiem. Ja nie, nie wiem, czym jest biznes w ogóle, ale to wtedy...
Chodzi o zbudowanie na przykład jakiegoś fajnego produktu, takiego wartościowego, który dokładnie się komuś przyda i będzie ciebie jarał i będzie jarał ludzi.
To ja nie mam takiej smykałki, po prostu. Ja nie jestem taką osobą. Nie jestem osobą, która, wiesz, budzi się rano i mówi... Tak jak, przypomnij mi proszę, jak się nazywa ta opaska, co masz? Łup, właśnie. Znajomy też ją ma i używa, nie? Jakby nie obudziłem się nigdy. Kurczę, wiesz, ludzie mają tam Apple Watcha, może zróbmy coś takiego, ale nie zegarek. Nie.
Ja mam coś takiego. Jak patrzę na takiego łupa, to na przykład chciałbym mieć coś takiego zrobionego swojego.
Widzisz, to super. No to, ale to jest, wydaje mi się, to jest już bardzo takie... To jest cecha osobowości. Czy masz smykałkę do biznesu, czy nie masz? Po prostu wiesz, to zresztą widziałeś, miałeś tu nieraz ludzi, którzy robią biznesy. Oni to mają. Oni nawet jak coś im się wywróci z tym biznesem i będą mieli debet albo zbankrutują, albo cokolwiek, to prawdopodobnie wyjdą na prostą za jakiś czas, bo wymyślą nową rzecz, nie? Albo znajdą ludzi, którzy im pomogą. Ja jestem totalnie człowiekiem, który nie ma czegoś takiego i jest mi z tym okej.
To ciekawe, że tak mówisz, bo z tego, co słuchałem, jak zaczynałeś podcast, to mówiłeś, że akurat byłeś w takim momencie, że trochę się wypłukałeś całego siana i że to był taki trochę rzut na głęboką wodę. Dobrze zrozumiałem?
Czekaj, jak zaczynałem Imponderabilia, byłem wypłukany z siana, tak, ale to było związane z trochę... Okej, to... Trochę naokoło, znaczy nie naokoło, tylko to trochę wymaga wytłumaczenia kontekstu.
Możliwe, że to źle nazwałem, jeśli tak, to przepraszam.
Czy faktycznie był taki rok, że przejadałem oszczędności, które miałem, ale to wynikało z faktu, że robiłem z Włodkiem Lekkostronniczego od 2011 do końca 2014 roku. Chcieliśmy zrobić 1000 odcinków, zrobiliśmy 1000 odcinków. No i wtedy nasze drogi się rozeszły. Włodek nie chciał robić YouTube'a, ale potem stwierdził, że jednak będzie go robił w swoim stylu. Ja wiedziałem, że chcę cały czas go robić, no ale zostałem sam. Jako, że byłem, to 2015 rok, byłem w opór zajarany late night showcami, ale tak na maksa, wtedy w ogóle siedziałem i oglądałem tych wszystkich Jonów Stewartów, Fallonów, wiesz, po prostu strasznie. Ja czułem, że kurde, chcę to robić. I wtedy się pojawił, trochę wcześniej pojawił się John Oliver na HBO. I pomyślałem, że okej, w moich warunkach jestem w stanie robić coś jak mikro John Oliver, czyli będę miał taki set, będę przygotowywał jakiś temat, opracowywał go i podawał trochę żartując, ale też podając zresearchowane informacje. I rozbiłem się o skały, znaczy zrobiłem parę odcinków tego, parę nawet było niezłych, ale żaden z nich nie był na pewno jakiś świetny. Rozbiłem się o skałę, długo mi to bardzo zajęło, tego, że ja nie potrafię rozmawiać z kamerą jeden na jeden. Ja muszę mieć interakcję z człowiekiem albo z ludźmi. Czy to jest widownia, czy to jest gość, więc tak się urodziło Impo, czy to jest Włodek i to jest Lekkostronniczy.
Impo, nie słyszałem jeszcze tego określenia.
A, to ja często tak używam, Impo. Tak mówię Impo. No ja jestem strasznym tłumokiem, bo dojście do uświadomienia sobie, że ja się nie nadaję do robienia rzeczy samemu przed kamerą, zajęło mi kilka lat. Bardzo to było odświeżające, kiedy to zrozumiałem. I pamiętam, że to był moment, w którym to zrozumiałem. W sensie to była chwila, w którym jakby wiesz, wow. To ja po prostu nie mogę robić rzeczy sam.
Jak na to wpadłeś?
Idę, coś szedłem. Coś z Beskidu, no. Coś wiesz, tak.
Olśniło cię.
Bo kurwa. Przecież ja nie mogę robić rzeczy sam. To o to chodzi. Miałem to i że jedną, że to chyba było podczas tego samego, albo może nie, gdzieś tam okresu w życiu, gdzie wymyśliłem sobie, że ja też powinienem, że umiem poprawiać ludziom nastrój. To były dwie myśli, które gdzieś tam równolegle zakiełkowały. Czy innymi słowy, jakby zrozumiałem, że może to są rzeczy, w których jestem dobry. Mówię tu o tych kamerowych, nie? Klimatach. No.
Co masz na myśli, mówiąc poprawiać ludziom nastrój?
No, że jestem dobry w rozśmieszaniu, wiesz, w jakimś takim poprawianiu nastroju, po prostu. No, z tego Lekkostronniczy... Dlatego Lekkostronniczy zadziałał i wydaje mi się, że w Imponderabiliach też ta warstwa, że to nie jest taki podcast tylko na serio, nie? Tam są jajca i tam gdzieś tam umiem rozluźnić gościa. I w taki sposób porozmawiać, że to nie jest tylko rozmowa na temat, nie? Serio, będziemy gadać, wiesz co, czy ja ci zadam pytanie, ty mi odpowiesz, tutaj będziemy, dojdziemy do jakiegoś wniosku.
Tego ci zazdroszczę. To
nie jest
coś, czego,
nie tylko.
Tego bym chciał mieć więcej. Jak ty masz?
Którego?
Co?
Którego?
Tego rozśmieszania. Kogoś, no, kurwa, bo ja to jest taki poważny.
To spróbuj, Przemek.
To znaczy, ja czasami rzucam...
Nic cię nie bawi?
Ja rzucam czasami jakieś... Znaczy, ty jesteś, uważam, bardzo zabawny, więc ja się śmieję.
Ja jestem w chuj śmieszny. Bo jestem głupi też, więc jestem śmieszny. To się bardzo wiążą te rzeczy ze sobą. Ale skończę ci tylko ten wątek z tą kasą.
Ja trzymam wątek cały czas, tylko wrzucam jakieś rzeczy od siebie, ale dobra, kontynuuj.
No, więc długo mi zajęło, żeby zrozumienie, że ja nie nadaję się do tego, żeby robić rzeczy samemu. Robiłem przez chwilę wywiady, to było w 2015 i 2016 roku, naprzemiennie z tym niby late night show'em, które się nazywał KWTW, i te odcinki też tam jeszcze wiszą na YouTubie, możecie sobie sprawdzić. Nie polecam, ale wiszą. I wywiady robiłem cięte, które były wtedy, wiesz, takim obowiązującym schematem. No, i teraz do pieniędzy przechodząc. Ja wtedy faktycznie w roku 2015, w roku 2016, wtedy był boom na YouTube'a. Chuj, w sensie stawki. Nie było tak jak teraz, gdzie kiedy przychodzi klient, wymaga pewnych rzeczy od YouTubera, które należy spełnić, żeby on cię w ogóle wziął i żeby dany budżet zaproponował, nie? 2015 i 16 to było coś takiego, że ja to mówię hipotetyczne sytuacje, ale one miały naprawdę blisko były rzeczywistości, że przychodziły marki, które mówiły: o kurde, YouTube jest teraz popularny, dzieciaki to oglądają, dobra, to bierzemy, weźmy jakiegoś twórcę i no po prostu musimy zrobić, bo wiesz, my jesteśmy, nie wiem, tam my jesteśmy Play, tam jest Orange, wszyscy robią, to my też musimy, nie? Ile to kosztuje? Nie wiadomo. Więc jak twórca powiedział, że chce za jakąś rzecz, nie wiem, 100 koła, to była szansa, że mu zapłacili 100 koła. Bo nie było cennika i nie było też, wiesz, nie wytworzył się poziom rynkowy. Tak jak teraz wiemy, że nie wiem, szklanka może kosztować, ta szklanka w IKEA kosztuje 10 zł i to jest zwykła szklanka, ale możesz też kupić szklankę za 50 zł, bo jest z cieniutkiego, wiesz, kraftowego szkła. Mhm. Wtedy nie było w ogóle takich reguł dotyczących YouTube'a i było ogromne rozwarstwienie, jeżeli chodzi o wyceny. Więc to był dobry czas dla twórców. Bo czasem bywało, po prostu warto było rzucać kwoty wyceny jakiejś współpracy.
Jaką największą kwotę rzuciłeś? Mogę cię zapytać?
Możesz.
Bo brzmi to ciekawie bardzo, taki moment na rynku.
No to... wydaje mi się, że jakaś taka największa wycena, że za jakąś taką... Tylko to nie jest tak, że to był jeden filmik, żeby była jasność. Bo to bardziej, wiesz, duże kanały typu Abstrahuje i tak dalej, to oni mieli jakieś mega wycena. Wydaje mi się, że za jakąś taką akcję, która trwała przez nie wiem, kwartał na przykład, no to myślę, że mogłem wtedy dostać kilkadziesiąt tysięcy, takie grubsze coś. Na pewno nie miałem wtedy niczego w stylu 100 tysięcy, to na pewno nie. Ale wiesz, takie grube kilkadziesiąt tysięcy, no to ziomek, nie? No kurwa, strasznie dużo pieniędzy. No, więc trochę pieniędzy odłożyłem. No nie jest tak, że nie było mnie stać na mieszkanie, nie było, to wiesz, nie obłowiłem się, ale miałem tyle pieniędzy, że mogłem sobie kupić kawkę na mieście, nie musiałem, wiesz, schizować się o nadchodzący tydzień, bądź też nawet kwartał. Ale paradoks tej sytuacji polegał na tym, że ja się nigdy w życiu nie czułem gorzej, jeżeli chodzi o moją twórczość. Każdy film, który produkowałem, to była po prostu, to było ciągnięcie jajcami po nieoheblowanej desce do wanny wypełnionej spirytusem, wiesz, to jest po prostu ból. Ja robiłem trylion dubli, ja po prostu próbowałem to z każdej strony podejść.
Czemu tak to wyglądało?
Bo nie umiałem, bo mnie to nie bawiło, bo jak nie mam feedbacku, nie mam czegoś takiego, jak ja teraz z tobą rozmawiam, to robisz różne miny, robisz, mm-hmm. robisz tak, ja pokażę wam, bo on tego nie daje. Przemek czasem robi tak. Czasem robi tak. I to już jest coś. Ja wolę, żebyś ty mi mówił, że jest źle, niż ciszę, kumasz. Bo to już mi coś da, ja się mogę od tego odbić. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo stand-uperska rzecz w ogóle.
Rogan często o tym mówi, że reakcje widowni bardzo budują to, jak ja tworzysz
nie,
coś.
Ja nie wiem, jak to jest, jak jest możliwe, ja nie potrafię, a niektórzy potrafili, wiesz, no, vlogerzy, wiesz, Krzysiek Gonciarz i inni, Casey Neistat, oni potrafili gadać do kamery. Ziomek, dla mnie samo gadanie do kamery to była jakaś porażka. No, więc już kończąc ten strasznie długi wywód, dostawałem dobre pieniądze, nie byłem zadowolony z tego, co robiłem i źle mi się to robiło. Źle, wszystkie te elementy procesu były słabe poza fakturą, nie? I w pewnym momencie powiedziałem sobie, no jakby to się zacierało, nie wiesz, jak nie naoliwisz silnika, to on coraz wolniej działa, coraz mniej filmików wypuszczałem, coraz, no i też spadały wyświetlenia i nie miałem takie, wiesz, i szukałem. Na całe szczęście mam taką cechę, że raczej nie, wiesz, nie robię sobie podcinki i nie kładę się i nie...
Nie poddaję się,
tylko próbuję robić jakieś nowe rzeczy. No i w końcu do tych podcastów doszedłem. Więc to, o co pytałeś, to był moment, w którym zrozumiałem, że ja powinienem robić, że muszę być z kimś przed kamerą. Gdzieś tam zacząłem słuchać też podcastów, więc stwierdziłem, że zacznę to robić na polskim rynku. Nie było tego na polskim rynku wtedy. W ogóle, jeżeli był jakiś podcaster, który robił długie rozmowy na polskim rynku, to nie wiem, chyba.
Na pewno byli, ale nie wiem, czy takiej formie jak ty.
No.
Nie rzucę teraz nazwą, nie wiesz, ale okay. Na pewno podcasty już były.
To tak, nie, to podcasty były, ale taki, wiesz, właśnie takiego formatu, jak tutaj sobie siedzimy, po prostu nie było, więc wstrzeliłem się w niszę. Timing jest ważny, ja go nigdy nie pomijam. Uważam, że szczęście w życiu i właśnie gdzieś tam umiejętność złapania tego momentu jest super ważna. Zacząłem to robić i no, więc to. Ale ja nie byłem jakimś, wiesz, dnie finansowym czy coś takiego. Nie, po prostu no, przez rok raczej wydawałem pieniądze, niż je zarabiałem. I to tak. A potem na całe szczęście zaczęło się to kręcić i jest okej. Okay.
Bo imponderabile ci całkiem szybko ruszyły, nie?
Tak, całkiem szybko.
I od razu zacząłeś tego zarabiać?
Tak. Chyba tak. Wiesz, no... definicja zarabiania jest bardzo obszerna. Pytanie, czy chodzi o to, że na przykład wyrównałem sobie hajs na czynsz i byłem na zero i nie przejadałem pieniędzy, które miałem na koncie, czy zacząłem zarabiać i to było, wiesz, 2 koła do przodu, 5 koła do przodu, 10 koła do przodu. Nie, to definicja zarabiania jest bardzo obszerna. Wydaje mi się, że one dość szybko sprawiły, że poczułem taką pewność, że okej, okay, czyli teraz mi się nie kurczy kubka, tylko przynajmniej się wyrównuje i mogę sobie to robić, nie?
Jak wygląda twój self-talk podczas prowadzenia podcastu? Są rzeczy, nad którymi się zastanawiasz? Są rzeczy, z którymi miałeś problem na początku, a teraz już nie masz? Wiesz, o co pytam? Jakieś takie myśli, twoje myśli na to, co robi gość? Jakieś twoje negatywne
teraz
myśli?
Teraz już nie.
A miałeś na początku?
Na początku to ja miałem standardowe, wydaje mi się, dość standardowe podejście. Niektórzy powiedzą, że cały czas je mam, czyli że chciałem być taki strasznie fafarafa do przodu, zajebisty. Tylko że nie tak ironicznie, tak jak wydaje mi się, że mam nadzieję, teraz jestem odbierany, tylko że tak na serio, że jestem taki fajny, przyszedł do mnie gość, ale żeby ten gość zobaczył, że jestem taki fajny, żebyśmy to razem byli jest fajni. A teraz dużo większą uwagę przykładam do gościa.
Nie zdarzało ci się tak, że przyćmiłeś gościa w takim razie? Bo to jest bardzo łatwe do zrobienia. Jeśli ktoś do ciebie przychodzi i jesteś fajny, to jest bardzo łatwo wpłynąć na gościa w ten sposób, że on się trochę zamknie na ciebie. Czy masz jednak taką umiejętność, że to...
Chyba inaczej. Za dużo jest, wiesz, nagrań, żebym tutaj rękę przyłożył do serca i ci przysiągł, ale... wiem, kto by się... jakby to był Martin Stankiewicz, to by powiedział, że ja to jak do ciebie przychodzę, Karol, to ty mnie zawsze stresujesz. Pozdro, Martin. To może Martin. Ale to z sympatii. I to tylko dlatego, że ja bywam po prostu trochę szybszy niż Martin. A Martin jest w ogóle super. Inaczej. Odpowiem w ten sposób. Na pewno nigdy to nie było moją intencją. I jeżeli czuję tylko, że wiesz, że gość mi się zamyka wcześniej nie zauważałem, że powinienem zamknąć jadaczkę i dać dokończyć, no to teraz to przychodzi mi dużo łatwiej. No ale to jest taki też, kurde, no każdy, kto prowadzi wywiady, to musi przejść chyba przez tą fazę, żeby zamknąć mordę i po prostu dać się wypowiedzieć do końca, to lepiej będzie dla wszystkich.
Ja przechodzę przez zupełnie odwrotny proces. Czyli u mnie default to jest nie odzywać się i przechodzę do momentu, gdzie zaczynam cokolwiek gadać. Z tobą się całkiem fajnie zresztą gada. Nie spodziewałem się, że to będzie taka wymiana. Myślałem, że ty właśnie jesteś taką osobą, która przytłacza drugą osobę i będziesz cały czas
gadać. Nie, mogę napierdalać.
Jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, jak teraz mówię. W ogóle się nie spodziewałem, że tak będzie. Ale nie odbierałem tego jako, że o Boże, przyjdzie i
będzie. Ale widzisz, ja w ogóle o tym nie myślałem, jaka będzie ta rozmowa. W ogóle. Nie myślałem o naszym spotkaniu ani przez 5 sekund, poza tym, że mam wpisaną godzinę i adres. Przysięgam.
A jak umawiasz się z gościem, to myślisz? Jak z nim rozmawiać?
Nie.
Ja o tym myślę.
Znaczy, nie, no bo to, no nie mogę, dobra, nie mogę powiedzieć nie w ogóle, no bo się przygotowuję, więc no mam jakieś tam zagadnienia. Nie wiem na przykład, jak ty pracujesz, czy ty masz pytania, czy ty masz takie obszary, czy jakieś tam myśli.
Mam pytanka, których nie używam.
Masz pytanka? Mhm. Okej. No to ja mam bardziej zagadnienia. Jeżeli mam oczywiście specjalistę, to mam pytania, nie? Żeby nie przekręcić jakiejś nazwy czy czegoś takiego, to wiadomo. Ale tak to nie mam, więc nie. Zdarzyło mi się bardzo wiele razy, że przychodzili do mnie ludzie, którzy... cały czas to się zdarza i to jest super w ogóle. Którzy totalnie nie mają pojęcia, dlaczego tu są. No bo wysłał ich dystrybutor filmu albo ktoś tam, nie? I oni przychodzą i tak, witam, nie? No witam. A ja, Karol, nie? Siadaj, przyjacielu, zrobię ci kawkę, będzie okej.
Okay. Też im robisz kawkę zawsze?
No jak chcą, to robimy kawkę. Zdarzyło się parę razy, że piliśmy alkohol z gośćmi.
Jak śmiesz.
Robię kawkę, herbatkę, no co tam jest, nie? I ci goście, którzy nie wiedzieli, kim jestem, jak się nazywa ten program. Jedyne, co wiedzieli, to, że promują dany film. To są momenty, które ja bardzo lubię. Nie powiem, że to są moje ulubione momenty, ale to są momenty, które ja bardzo lubię, bo to są momenty, w których ja, choćbym się, stary, przygotowywał 1000 lat, to nie jakość moich pytań zmieni tok tej rozmowy, ale to, czy oni poczują, że ja jestem nimi zainteresowany, to czy poczują, że ja jestem człowiekiem, który chce z nimi pogadać, bo oni prawdopodobnie udzielili wywiadów tylu, że ja i ty, jeszcze tutaj, wiesz, wszyscy jakbyśmy się zebrali, to oni, no, wiesz, oni gadają non-stop, nie? I oni znają te wszystkie, kurwa, pytania, nie? A jak to było, było się wcielić w rolę ziomka? A jak się pracuje z tym reżyserem? Kurde, to naprawdę nie jest takie trudne, żeby wykminić, że aktorowi, jak zadajesz takie pytanie, to on sobie chce przegryźć tętnicę, nie? Więc jak się wyjdzie poza to i zacznie z nimi rozmawiać, to naprawdę nieprzyzwoicie często oni, widzisz, że on nagle się otwiera i mówi tak, a okej, czyli to nie będzie 7 wywiad, po którym mam ochotę się zżygać. Nie mówię, że zawsze mi się to udawało, absolutnie nie. Ale czasem się udawało.
Niektórych się nie da po prostu rozszyfrować, co? Niektórzy przyjdą i przez 2 godziny będą dawać ci zdawkowe odpowiedzi i jakoś ja tego nie rozumiem, jak to jest możliwe, że czasami przychodzi osoba i ja się tak na głowie, kurwa, gadam z tą osobą, zadaję pytania.
Chujowe pytania zadajesz.
Jest taka szansa. jest taka szansa.
Bo ja szczerze uważam, że czasem bywa tak, że po prostu pytanie do dupy, no.
No ale jak masz w ciągu, wiesz, 2 godzin zadasz z tych pytań 100 albo więcej, no to trudno, żeby wszystkie były chujowe.
No tak, ale wiesz co...
Myślę, że to jest kwestia nastawienia gościa i tego, jak on się czuje danego dnia. Może mu się coś chujowego wydarzyło.
Totalnie, masz rację, tak.
I czasami naprawdę nagłowisz się i dlatego mówisz, że nie zawsze ci się udaje. Ja nie uważam, żeby to było zawsze zależne od ciebie, po prostu.
Ale ja też myślę sobie, że jeżeli jakiś gość przyszedł, nagraliśmy rozmowę i ta rozmowa była słaba, no to taka jest. Czaisz. W sensie jakby właśnie to też o to chodzi, że nie zawsze się uda. I czasem też ja, tak jak mówię, nie czytam komentarzy, ale czasem się zdarzy jakaś inba, tak jak była, no chyba ostatnio z Dodą była inba, że kurwa Karol, ty byłeś dla tej Dody niemiły.
Ja oglądałem ten wywiad, nie wiem, o co im chodziło.
No właśnie o to chodzi, nie? I to jest coś więcej. Ja zobaczyłem te komentarze, bo tam chyba Pudelek napisał, czy ktoś. Ja zobaczyłem te komentarze. Ja następnego dnia napisałem, no nie do Dody, do niej, do Doroty nie mam numeru, ale do jej
to
menedżerki.
To by też nie dała, tylko przez Instagrama z nią rozmawiam.
A nie prosiłem jej o numer.
Nie prosiłeś o numer. Każdy gość daje numer. Trzeba się z nim kontaktować.
No nie. Ja mam menedżerki.
Z takimi większymi, tak. No. Ale ja i tak później biorę numer do konkretnego gościa.
Tak? Mhm. A, to nie, zupełnie. Nie, bo jeszcze bym zadzwonił coś. Halo? Co robisz, Dorota? Śpisz? Nie, nie, nie. Nie, następnego dnia napisałem do menadżerki z takim pytaniem, czy wszystko w porządku, bo rozstawaliśmy się w świetnych, w ogóle wiesz, żółwik, piona, wszystko zajebiście, wiesz, Dorota powiedziała, że fajna rozmowa, że ciekawa, że właśnie coś się działo, że to nie jest tak, że jej tylko, wiesz, przyklaskiwałem, tylko miałem swoje zdania, mówię, zajebiście, wiesz, zróbmy kiedyś.
Coś tam pamiętam, że powiedziałeś jej takiego, o coś się do niej przyczepiłeś, już teraz nie pamiętam, o co chodziło, ale jedną rzecz pamiętam z tego wywiadu, okay. Że coś tam było. No,
nie mam prawa do tego, żeby...
Oczywiście, że masz.
No właśnie. No, anyways, no i ludzie się tam, wiesz, trochę zezłościli na mnie. No i spoko. I to też spoko, no w porządku. Jeżeli ktoś uważa, że to jest słaby wywiad, git. Spoko. Spoko. Ja mam nadzieję, że z Dorotą się jeszcze kiedyś dodą. Panią Dorotą się kiedyś jeszcze spotkamy, zobaczymy. Myślę, że jest na to szansa i myślę, że nagramy znowu ciekawą rozmowę i ja wolę, żeby była taka, niż żeby była nudna.
Pewnie, że tak. Ja też mam nadzieję, że się jeszcze z Dorotą spotkam. Zresztą pytałem jej o to podczas podcastu, więc powiedziała mi, że przyjdzie. Mhm. Czy to się sprawdzi, to się dopiero okaże, ale mam nadzieję, że tak będzie. Czyli jak nie jesteś taki biznesowy, to co jest dla ciebie w takim razie celem? Co byś chciał robić? Co byś chciał, żeby ci się udawało robić? Jak byś chciał, żeby to wyglądało? Bo mówisz też jednocześnie, że nie myślisz za bardzo o przeszłości, że nie rozpamiętujesz, raczej myślisz o przeszłości, więc na to pytanie musisz znać odpowiedź.
Nie, 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 o przyszłości też nie myślę. O przyszłości myślę jeszcze mniej niż o przeszłości. No przysięgam, nie, to w ogóle nie jest żart. Ja może jestem jakimś pierwotniakiem, ale nie myślę, w ogóle. To już ci, nie myślę o przyszłości. Nie mam marzeń takich przyszłościowych, że chciałbym coś tam.
Ja nie myślę, że jesteś pierwotniakiem. Ja myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście, co ty robisz. Naprawdę.
Pierwotniaki.
Mówię serio. Super zdrowe podejście, które ściąga z ciebie taką ogromną ilość stresu, że ty się musisz po prostu...
Ale stresuję się, bo jasne, ja to nie chcę, wiesz, wychodzi na jakiegoś takiego mistrza zen, który, wiesz, jest wyluzowany i tak dalej. Nie, 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 nie. Natomiast nie, realnie nie myślę o przyszłości w tym sensie, że nie ja nie planuję przyszłości. Albo co gorsza, nie używam tego określenia, które gdzieś tam słyszałem, nie, ja nie jestem kreatorem swojej przyszłości. Nie, wiesz, nie kreuję tutaj, wiesz, afirmuję za 3 lata, 911 GT3 stoi w garażu, wiesz, 250 penthouse na Mokotowie, no nie, 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 myślę sobie o tym, że fajnie byłoby za 5 lat żyć tak, że będę zadowolony, natomiast wiem, że no, ja mam tylko część wpływu na to wszystko, nie, jak jebnie wojna, to ja sobie mogę kreować w swojej głowie wszystko, nie.
Myślisz o tym, że jebnie wojna?
Nie, no, mam nadzieję, że nie.
Ale dużo się ostatnio dzieje w mediach.
Ale, no? czy myślę, no śledzę newsy, no ale też na tyle, żeby nie zwariować. To, przecież pamiętasz COVID, pamiętasz początek wojny. Zbyt duża ekspozycja na newsy nie jest zdrowa i to już jakby zostało przegadane na każdą możliwą stronę, nie ma co powtarzać, bo każdy o tym wie. Po prostu nie warto.
Zróbmy sobie małą przerwę.
Hejka, kochani.
Przynajmniej jeszcze to nie wiem.
Przemek sobie poszedł, zostajemy chwilę tutaj razem. Ciekawe, jak długo będzie sikał. Mam nadzieję, że wam się dobrze słucha tego podcastu. Ja nie wiem, czy on to wytnie w sumie. Nie, jak wytnie, to wytnie, to trudno. Ale mam nadzieję, że wam się dobrze słucha. Mi się to przyjemnie siedzi. Nie wiem, ile minęło czasu. Jeżeli spodobała wam się ta rozmowa, to ja się sam siebie zalokuję, dobra? Jeżeli wam się spodobała ta rozmowa, nie znaliście mnie na przykład, to zapraszam serdecznie. Prowadzę kanał, który się nazywa Imponderabilia i tam robię w sumie to, co Przemek. Czyli rozmawiam z gośćmi. No widzicie, o tym mówiłem, ja się nie nadaję do gadania solo do kamery. Rozmawiam sobie z gośćmi, zapraszam ciekawych ludzi. Czasem śmieszkuję mniej, czasem bardziej i jest spoko. Mam też kanał, który się nazywa Lekkostronniczy i tam od poniedziałku do piątku z moim kolegą Włodkiem Markowiczem tam już śmieszkujemy. I tak, i to są te dwie rzeczy, które mogę zalokować i do których zachęcam. Oczywiście jest to na YouTubie, jest na platformach podcastowych. No. Zadam wam pytanie. To możecie odpowiedzieć w komentarzu na przykład. Jakbyście mieli jeden dzień przeżywać do końca życia, jeden dzień, taki dzień świstaka, jeden dzień, to jak on by wyglądał? Napiszcie w komentarzu. Jeden dzień, jakbyście mieli obudzić się rano i zasnąć. Jak wyglądałby ten dzień? Kurwa, podsłuchiwał jednak. Dobra, ja idę do kibla. Znowu wczytany do Matrixa.
Dobra, chcę cię jeszcze zapytać o te twoje poczucie humoru. Czy zdarza ci się w takim razie, że robisz jakieś żarty i ktoś się z tego nie śmieje? To co wtedy robisz?
Nic, nie żyję dalej. To przecież jest podstawa w ogóle, jeżeli żart nie siada. No, no trzeba właśnie próbować, trzeba iść dalej, trzeba cisnąć. Jakby żart to jest żart, nie? Jakby nie każdy żart jest śmieszny, nie każdy żart ciebie bawi. No to kurwa, ile dobra można dowcipu o babie słuchać?
Dobra, to w takim razie robisz żart, ktoś się z tego nie śmieje i no, ty nie ma, to co by wtedy myślisz? Okej, nie siadło, gadamy dalej? Nie masz żadnego takiego, dobra, może nie będę żartował, może trzeba coś zmienić, jak do tego podchodzisz, bo to jest skomplikowane. I domyślam się, że znowu będzie od ciebie odpowiedź taka: stary, ja się nie przyjmuję.
Wyjebane. Nieprawda. Nieprawda. Jak wracam do domu, moja żona przytula mnie do swojej piersi, mówi, wszystko będzie w porządku.
Następnym razem ci się udają żarty.
A ja mówię, ale czy... Już nie, bo już z tych ludzi się nie można śmiać, ja nie wiedziałem. A ona mówi, kurwa, co ty... No przecież taki Rafał Paczyś był u mnie nie tak dawno wcale.
Komik, to z nim musiało być ciężko.
No jak... Właśnie wiesz, on...
No to zależy, czy on cię potraktuje jako okej. Okay. Rogan czasami tak robi. Ktoś u niego mówi, dobra, to ja teraz powiem żart. I mówi żart, i Rogan, to musi być trudne do niego. I on się nie śmieje z tego żartu, tylko od razu przechodzi w moment rozkładania tego żartu i mówi, to trochę przeciągnąłeś, to zrobiłeś tak, i ja z mojej perspektywy jako komik, to bym zrobił inaczej.
A to ja tak nie wiem, też tak to nie mam.
Ale ty mówisz, że z Paczesiem było, jak?
Nie, z Paczesiem to było na tej zasadzie bardziej, że ja chciałem. Zresztą Paczyś jest super profesjonalistą i wie, on wie, po co tam przyszedł. Nie? On przyszedł tutaj zrobić show, zrobić rozmowę o sobie, ale tak nie, że no, jak zacząłem, gdzie to było pierwsze, nie, tylko że było też śmiesznie. Mhm. Anegdoty, opowieści, to wszystko, co sprawi, że potencjalnie słuchacze podcastu kupią bilet na stand-up. No kuźwa, to nie jest trudny proces myślowy, po co on się tu pojawił. A poza tym Rafał mnie bardzo lubi. Wszyscy w show biznesie się w ogóle kochają tak naprawdę. Widujemy się co tydzień. Więc przyszedł po to, żeby było śmiesznie. I teraz ja, znając swoje miejsce w szeregu, bo nie jestem stand-uperem, nie jestem komikiem, ale wiem, że czasem uda mi się być śmiesznym, próbowałem dotrzymać mu kroku, czyli albo podbijać jakiś temat, wątek, żart, albo, nie daj Boże, próbować, wiesz, tam swoje jakieś... Wiesz, ja już nie dam przykładu, bo to była rozmowa jednak, no, że lecieliśmy. I... To w tym kontekście, ale takiej analizy żartu, że o, ty powiedziałeś tu puentę, to można by...
Ale nie, śmiał, to nie. Ale nie śmiał się. O, do tego bijesz? Bo nie rozumiem do końca, co się wydarzyło w końcu.
Nie, było spoko. Nie, śmiał się. Aha, czy z Rafałem mi się zdarzyła taka sytuacja, że Rafał się nie śmiał z jakiegoś mojego żartu?
Nie, pytałem cię ogólnie i ty zacząłeś mówić o Paczesiu, więc pomyślałem, okay, że do tego się odnosisz.
Czekaj, muszę się teraz zastanowić, czy ktoś się nie śmiał. No, na pewno się ktoś nie śmiał z mojego żartu. Ale chyba konkretnego przykładu nie mam. Natomiast takiej reakcji mojej, jeśli ktoś nie śmieje z mojego żartu, no to chyba są dwie opcje, mm-hmm, tak szczerze. Jedna jest, że w jakiś sposób mówię sorry, przepraszam, jeżeli bym przegiął gdzieś tam, faktycznie bym coś powiedział, powiedziałbym, że żart o ludziach bez nogi, ktoś się okazuje, że nie ma nogi, mój gość, nie zauważyłem, że przyjechał bez nogi, nie wiem.
Ja kiedyś powiedziałem coś o matce i gościu mi nie podczas podcastu, ale gościu mi odpowiedział, że moja matka nie żyje. To są takie...
No ale nie wiedziałeś, nie? No nie wiedziałeś. No kurczę, to jest też tak, że... Ale
sytuacji trzeba już wybrnąć, bo już jest skomplikowane.
Tak, bo dla niego to... Ale to oznacza, że to dla niego było emocjonalne. Są ludzie, którzy potrafią się śmiać z najbardziej tragicznych rzeczy. Przykład numer jeden to Pete Davidson, który na tam którymś roście powiedział ten taki super mocny żart, że to było, że ostatnio czuł się tak źle, jak był 9-11, a w 9-11 zginął jego ojciec, bo był w wieżowcu wtedy, nie? Więc umówmy się, kurwa, kaliber żartu, no to jest armata, nie? I on to powiedział. To wszystko, to dopiero jak kamery były na ludzi, to oni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, śmiać się czy nie. Więc jakby ja to zostawiam. Jeżeli się ten, co się po prostu zdarza. Mi się zdarzało to coś takiego wielokrotnie, że coś powiedziałem, że hej, na przykład widuję się z jakimś starym znajomym czy starą znajomą i mówię, hej, co tam u twojego? I tu jest imię partnera i widzę na twarzy, nie, mur. I wiesz, 500, no, już nie jesteśmy razem. Ja tak, trzeba było zapytać o pogodę. O pogodę trzeba było zapytać, albo kuźwa, o, nie wiem, coś tam. Więc, no wiesz, idę dalej w życiu. Jeżeli, ja bardzo wierzę w to, co powiedział, a to jest oczywiście tylko część odpowiedzi, ale ona gdzieś tam się spina. Ricky Gervais w wywiadzie udzielonym 100 lat temu w jakiejś stacji radiowej.
On powiedział, że go.
Intencja jest ważna. Czy ja powiedziałem coś po to, bo chciałem, żeby było śmiesznie, czy po to, żeby naprawdę chciałem ci dowalić, nie? Czy jak ty powiedziałeś coś tam o matce, to czy ty, wiesz... No nie wiedziałeś, że jego matka nie żyje, nie? Po prostu powiedziałeś coś tam, nie? Twoja stara, nie? On mówi, no moja stara nie żyje. Aha, no to sorry. Ale wiesz, to dla mnie... Widzisz, dla mnie porażka, jak ty teraz o tym sobie myślę, dla mnie porażka jest punktem wyjścia do czegoś właśnie świeżego. Taka porażka cząstkowa w konwersacji, nie? Że mówię żart i ktoś się nie śmieje.
Karol Paciorek, coaching...
Ci wyłączę te kamery za chwilę. Nie, ja sobie
myślę, udało mi się żart.
Udało się żart, tak. Że porażka jest fajnym, nowym, to jest jakiś ferment, to coś się nie zgadza, tu coś się nie dodaje, tu jest coś inaczej, to jest platforma do tego, żeby pójść dalej i wiesz, zrobić coś, wiesz, okej, twoja matka nie żyje, Jezu, to jakby to, a chcesz o tym gadać? Nie chcesz o tym gadać? Nie chcesz o tym gadać? Okej, to zamykamy, idziemy dalej. Chcesz o tym gadać? To porozmawiajmy o tym. To stary, to jest jakby, wiesz, to jest tyle możliwości. Więc spoko, wiele żartów, które powiedziałem w moim życiu, to były słabe żarty.
I zdarzają się też ludzie, którzy nie kumają żartów. Mam wrażenie, że wolno je obliczają, ale to nie, też nie jest tak, że to twoje
wolno
żarty.
Wolno je obliczają, jakie super określenie. Wolno je obliczają. Ziomek jest jak Celeron. Wolno obliczył ten żart o mniejszości seksualnej albo etnicznej, albo jakiejś tam.
Ale serio myślę, że tak jest, że oni po prostu wolno liczą żarty i się z nich nie śmieją, bo nie zdążą. I to nie jest tak, że oni się nie śmieją, bo te żarty były nieśmieszne. Zdarzało mi się tak, jak rozmawiam z naukowcami, to często takie, czy rzucę jakiś żart i oni tak, czy to był żart, czy on powiedział na poważnie, ja już kontynuuję dalej, bo chcę wyjść z tej sytuacji dziwnej. Ale to jest fajne, bo przynajmniej wiem, że żart był śmieszny, tylko po prostu gość go nie obliczył. Więc to jest bardzo wygodna sytuacja.
No ale to wiesz, jak to z żartami. Bill Hicks, jeden z najwybitniejszych stand-uperów, komików w historii świata. Ja go stawiam na tym samym poziomie co Carlina. Dla mnie jest lepszym komikiem niż Ricky Gervais, znaczy był, bo nie żyje. Bo on to robił jeszcze w czasach, w których nie było z tego pieniędzy. To była postać... On dopiero gdzieś na koniec życia... osiągnął jakiś taki status kariery, że robił większe występy i był gdzieś zapraszany do telewizji. Jego w ogóle chyba pierwszy występ w telewizji, to go nie puścili. Był Lettermana czy u kogoś, to ni chuja, nagrali to i tak, to nie idzie. Bo było za mocne, ale też jego żarty były trudne. I
o Auschwitz i tak dalej?
To Auschwitz to luz w ogóle. A Auschwitz to on, wiesz, to jest pierwsza porcja na dzień dobry. To z tego się masz kurwa śmiać, nie?
Bo to jest dopiero
rozrywka. To jest okej. Nie, no serio, to nie, on bardzo polecam wam, jest na YouTubie kilka jego całych stand-upów, to jeszcze były czasy końcówka lat 80., początek 90., gdzie stand-upy były nagrywane w formie audio i najlepsze fragmenty były sprzedawane na CD. Jest taki stand-up, który się nazywa Arizona Dream, jest stand-up, który się nazywa coś tam in B minor, czy in E minor. Kilka ich ostatnio sobie słuchałem i to jest tak srogie gówno. To jest, wiesz, to jest czarny humor, nie? To jest, ja nie będę tego powtarzał, bo też po pierwsze nie potrafiłbym, nie podam tego tak jak on, to jest też w kontekście zawsze szerszym. Nie, to jest...
I nas zbanują. Jak to powiesz, bez kontekstu.
Być może. Ale wiesz co, na YouTubie jest. Ale to jest śmieszne. To jest śmieszne, bo to jest straszne, nie? To jest śmieszne, bo on tam opowiada o sprzedawaniu przez amerykański rząd broni państwom, na które później najeżdżają, nie? I mówię, o wiesz, o pro-life, o religii, o wiesz, te wszystkie rzeczy, które pociągają za te delikatne struny, które gdzieś tam są. I Wiesz, tam jest słynna linijka, już nie pamiętam z którego stand-upu jego, ale jak on tak po prostu w ogóle casualowo przechodzi z wątku na wątek, jest tak, hej, czy jest tu ktoś na sali, kto pracuje w marketingu? Zabij się, nie? I ludzie, a on mówi, nie, serio. I on to ciągnie takim poważnym tonem, nie?
I ludzie się zastanawiają, poważnie, niepoważnie.
I wiesz, on mówi, że marketing to jest w ogóle największe zło. Doskonale, ponieważ on ani przez sekundę nie mówi, że to jest żart, nie? Tylko po prostu ty już jesteś na stand-upie i się trochę śmiesz. Więc, i teraz. To, co z Billem Hicksem miałem na myśli, to, że on wtedy, kiedy robił swoje stand-upy, te najmocniejsze, które teraz sobie można odsłuchać, to była garstka ludzi, która tego słuchała, nie? On nie był bardzo popularny. Oni przychodzili na jego stand-upy, gdzieś tam, wiesz, to się rozchodziło... No nie w mediach takich ogólnodostępnych, że on jest i że warto go posłuchać. I na pewno ogrom ludzi go nienawidził, bo był za mocny, bo był zbyt kontrowersyjny. No bo to jak to tak można, nie? Po latach to jest klasyk, nie? Po latach każdy stand-uper, no znaczy wiesz, no chyba, że ktoś, to nie był jego, jakby nie trafiał do niego jego styl, tak bardziej nie wypowiedzi, ale no on jest absolutnie w kanonie, wiesz, stand-uperów, którzy stworzyli ten gatunek takim, jaki on jest obecnie, nie? A w ogóle wiesz, że ja widziałem Joe Rogana na żywo w klubie komediowym w LA?
Proszę bardzo. No. Byłeś w tym Comedy Store?
Tak.
O, i jak?
Tak. Byłem w LA
Jak to było zobaczyć Rogana na żywo? Zdziwiłeś się?
No właśnie, stary. Po pierwsze to było super łatwe, jak się okazało, bo to nie jest tak, że poleciałem do LA na Rogana, tylko byłem w Los Angeles. To był luty 2020 roku. Przypominam, to się wydarzyło miesiąc później. Byłem tam na zrobić wywiad dla Netflixa przy okazji premiery serialu. Więc dosłownie byłem na 3 dni. I przyleciałem i ja w ogóle tak, zaraz, jestem w LA. Czy to nie tu jest ten Comedy Store? I tak, wow, to może kupię bilety, może w ogóle Joe Rogan występuje. I patrzę sobie, stary, tego dnia rano, na wieczór można było kupić bilety na Rogana, nie? I skosztowało $20, więc wiesz, to też rozsądne pieniądze. No to dawaj, wybukowałem sobie, kupiłem bilecik. I jedynym, znaczy, wiesz, jetlag, więc trochę ja tam już schodziłem. Około północy to już tak naprawdę na oparach jechałem, jakiegoś, wiesz, drinka sobie wziąłem, żeby się obudzić, ale to jednak jetlaga tak głębokiego nie da się przeskoczyć. Mhm. Ale Joe Rogan w tym stand-upie był strasznie dziwny. Ja mam na pewno zaburzoną percepcję tego momentu, bo byłem zmęczony. On
i
był
wysokie
też późno.
Oczekiwania.
Nie miałem wobec niego wysokich oczekiwań jako stand-upera, bo ja nie uważam, żeby on był jakiś wybitnie śmieszny. W sensie on dla mnie bardziej był zawsze podcasterem niż stand-uperem. Albo ziomkiem z UFC. Ale nie był dla mnie stand-uperem. Przed nim, w ogóle jako wiadomo, on był tam na tej tablicy największym fontem było jego imię i nazwisko wypisane, ale był też Mark Maron. Ktoś jeszcze znany był, fakt, już teraz nie pamiętam. Ale kilka takich grubych nazwisk wtedy i mnóstwo stand-uperów, którzy zaczynali. Oni mieli najpierw, jakby ten wieczór wyglądał tak, że zaczynał się, nie wiem, o 20 albo 21 i wychodzili najpierw najmniej znani na krótkie fragmenty, dłuższe, aż gdzieś koło pierwszej chyba ten Joe Rogan, nie? To ja już dosłownie, wiesz, i wyśmiany, i zmęczony. I kurwa, ten Joe Rogan wyszedł i on miał jakiś taki stand-up, który składał się z żartów o ruchaniu. Ale dosłownie, nie?
To dziwne, bo on mówi, że żarty o ruchaniu to są dla takich początkujących.
O nie, przyjaciel, to było... Stary, to były żarty o ruchaniu, gdzie on stoi i robi, wiesz, tu ma mikrofon, tu trzyma rękę tak jakby, wiesz, w stronę swojej dupy. Ja teraz, to nie jest parafraza, on dosłownie coś takiego robi, że o to były oparte żarty.
Zrobiłeś to ze słuchawkami, co ci mówiłem odnośnie włosów.
No, dziękuję. No, więc ja byłem zawiedziony. Roganem byłem zawiedziony, ale wieczorem byłem zachwycony, bo to było doskonałe doświadczenie, mnóstwo śmiesznych ludzi widziałem i to, że Rogan był słaby, to nawet mi nie przeszkadzało, bo się wybawiłem wcześniej.
Chodzisz w Polsce na jakąś komedię?
Ten kraj to komedia, przyjacielu. Ja nie potrzebuję już żadnej dodatkowej stymulacji. Jest mi śmiesznie. Włączam sobie Michała Marszała, patrzę, co tam odjebali i mówię, ale super.
A trenowałeś cokolwiek, jeśli chodzi o żarty? Czy zawsze robiłeś to?
Nie. Życie, tylko życie. Życie, rodzina, wiesz, traumy. No tak, jak Robert Downey Jr. parę dni temu odbierał Oscara za rolę pierwszoplanową w Oppenheimerze, to powiedział, że dziękuję w pierwszej kolejności swojemu spieprzonemu dzieciństwu, nie, czy traumom swojego dzieciństwa i Akademii, w tej kolejności. Więc wiesz, znaczy ja nie miałem traumatycznego dzieciństwa, żeby była jasność, ale nie, no chodzi o te wszystkie doświadczenia, które się gromadzi i o to wszystko, co się gdzieś tam nawarstwiło i sprawiło, że jestem taki, jaki jestem. Nie?
Rogan to bardzo często u siebie powtarza, że wszyscy jego ziomkowie, którzy są najzabawniejsi, to są właśnie ludzie z jakimś mega ciężkim dzieciństwem, którzy przeżywali takie rzeczy, że po prostu wyrobili sobie taką formę radzenia sobie z tym.
Spoko, natomiast ja nie uważam, że to jest warunek sine qua non, że wiesz, jak masz ciężkie dzieciństwo, to będziesz śmieszny. No nie, większość ludzi, którzy mają ciężkie dzieciństwo, to później mają jakieś straszne nałogi albo ciężkie życie, nie? Także ci komicy, którzy też opowiadają o tym, że ich ciężkie, to jest ułamek procenta tym, którzy po prostu, wiesz, wyszli na prostą, więc to nie, lepiej mieć super dzieciństwo, kochających rodziców, fajną szkołę, dobre życie, a nie, wiesz, myśleć, że twoja trauma się przerodzi w coś wielkiego, bo w większości przypadków się jednak nie przeradza.
Czemu ty się zdecydowałeś, że chcesz przebiec maraton?
Niech ja sobie przypomnę, po chuj ja to robiłem? To jest dobre pytanie. Wiem, że parę razy podczas tych dłuższych wybiegań zadawałem sobie to pytanie. Czemu? Dlaczego?
Masz wtedy dużo czasu, żeby się nad takimi rzeczami pozastanawiać.
Tak, zwłaszcza, że ja nie biegałem w ogóle w pętlach, tylko robiłem tak, że wiesz, w jedną stronę pół trasy, także
żebyś musiał wrócić,
no bo jednak trzeba wrócić. Chyba sobie po prostu powiedziałem, fajnie byłoby przebiec maraton. To było chyba jakieś takie mega trywialne. Fajnie byłoby po prostu, jestem teraz w wieku, który na to pozwala.
Co to znaczy w wieku, który na to pozwala?
No, że nie jestem za stary. Nie jestem za stary, wiesz, nie zacząłem tego robić. Wiesz, mam tam 35 lat, jak zacząłem pewnie biegać. No, tak, to chyba było na zasadzie takiego jakiegoś celu. Prostego względu, bo to jest prosty cel, przebiegnięcie maratonu. Jeżeli nie masz przeciwwskazań medycznych, masz zdrowe serce, masz względnie zdrowe nogi, masz trochę czasu, możesz wydać trochę pieniędzy na badania, na konsultację trenerską.
Czyli przygotowałeś się do tego tak porządnie, nie, że Olo,
tak,
Olo przebiegnę.
Współpracowałem z Marcinem Kęsem, z trenerem, który mi mega pomógł, ułożył mi plan. Bardzo polecam w ogóle Marcina i jego usługi, zajebisty, super też, jeżeli chodzi o taką tą stronę motywacyjną, ponieważ Marcin, ja nienawidzę motywacji, nie? W sensie jak mi ktoś mówi, to ja tak spieprzaj, nie? A Marcin jest mega, bo on to od razu wyczuł. I on od razu wiedział, że będzie pracował ze mną tak, że ja nie poczuję się naciskany, tylko że, wiesz, ta motywacja będzie płynęła z innych stron. Zajebisty, Marcin top. Więc, no, i to biegnięcie maratonu, przebiegnięcie maratonu, to jest nic innego, jak po prostu wynikowa regularnych treningów przez parę miesięcy. To jest tylko tyle. Nie trzeba mieć do tego żadnych predyspozycji. Trzeba mieć dwie nogi i zdrowe serce.
Zauważyłeś jakieś zmiany w twoim samopoczuciu? Albo jakkolwiek na siebie wpłynęło? Czy po prostu potrenowałeś, przebiegłeś maraton i olo, nic się nie zmieniło?
Chcę przebiec kolejny, to na pewno.
Czyli nie odpuściłeś?
Nie. Znaczy teraz odpuściłem trochę przez przeszczep, bo nie mogę teraz biegać za bardzo, nie mogę za bardzo trenować.
Nie możesz się pocić?
Za bardzo nie można podbijać tętna, nie? Mhm. Wiesz, siłka, tam jeszcze chyba za dwa tygodnie nie mogę chodzić na siłkę, no ale to siłka, przez siłkę mam na myśli ciężary. Biegać już jakoś tam delikatnie mogę, więc tutaj trochę przerwy miałem, plus zimą się do dupy biega, wiadomo.
Ja zawsze mówię, że czym gorsza pogoda, tym bardziej się liczę.
Totalnie. 100%.
Ja im bardziej leję, albo jakiś hardkorowy śnieg, to ja lubię biegać. Wtedy się czuję, że robię więcej niż samo bieganie.
Jezus Maria. No dobra. Spoko. Don't procrastinate. Don't fucking procrastinate. Masz na kubku więcej. Okej. Okay. Więc ja też tak lubię, ale wolę, jak jest ładnie.
Ja też wolę, jak jest ładnie, ale staram się znajdować tą dobrą...
Nie, no lepiej się czuję oczywiście, jak pójdę i zrobię ten trening, jak była brzydka pogoda, albo jak byłem mega zmęczony, albo jak nie wiem już...
Tam jest ta satysfakcja.
Oczywiście, przecież. Że ona jest, jasne, 100%.
Nawet ty się z tym zgadzasz.
Zgadzam, nie, w 100% się zgadzam, tylko wiesz, no nie wiem, ja tak nie mam takiego... Ja nie jestem aż tak samo zaparty, żeby to cisnąć. W każdym razie biegam dalej i bo zapytałeś, czy coś mi to zmieniło? Jednej rzeczy mnie to nauczyło. Ale ona się tyczy chyba każdego sportu, który się uprawia w miarę regularnie, czyli rzeczy możesz robić tylko w tempie, które jest twoim tempem. Bieg długodystansowy jest najbardziej taką patologiczną metaforą, czy wytłumaczeniem tej metafory, jaka tylko istnieje, ponieważ jak biegniesz na setkę, no to po prostu zapierdalasz, nie? Jakby ciśniesz, peta. Jak biegniesz na 10 kilometrów, to też raczej biegniesz na maksa swoich możliwości. Jak biegniesz 20 i więcej kilometrów, to wiesz, że nie da się biec na tętnie 180, no bo się zarżniesz, nie dobiegniesz, po prostu dostaniesz zadyszki, kolki, coś tam. Musisz poznać swój limit, swój ten próg tlenowy, metaforyczny mniej lub bardziej, i biec tempem, na które pozwala ci ciało i do którego też doszedłeś w trakcie treningów. I to jest w ogóle zajebista metafora, która się aplikuje do życia, nie? Czyli ja mogę robić rzeczy w takim tempie, w którym ja mogę robić rzeczy. Ja mogę narzucić na siebie tyle obowiązków, ile mogę narzucić w danym momencie i tak dalej, i tak dalej.
I zauważyłeś, że to aplikujesz do życia?
Tak, mniej lub bardziej tak. No wiesz, czasem trzeba pocisnąć trochę mocniej, no ale na treningu też trzeba czasem pocisnąć trochę mocniej. Chodzi o to, żeby nie przesadzać długofalowo, nie? Że długo trwający stres, czy to uczucie stresu, bądź stres, to jest coś, co gdzieś tam, no wiesz, sypie piach w tryby.
Ja chcę się tylko odnieść, bo mam wrażenie, że się trochę ze mnie podśmiechujesz tą prokrastynacją. Ja funkcjonuję w ten sposób dlatego,
nie,
bo...
Nie, no coś ty.
Ja myślę, że się trochę podśmiechujesz.
Ale ja...
I słyszę to dlatego, bo powiedziałeś, że nie lubisz motywacji, więc domyślam się, jakie tam są intencje wewnętrzne.
Nie lubię głupiej motywacji. Motywacja jest potrzebna. No, jak już powiedziałem, Marcin na przykład super potrafił mnie zmotywować. Panie Boże, proszę bardzo.
No, w każdym razie u mnie to było tak, że ja nie... potrafiłem uzyskać jakichś racjonalnych wyników w żaden inny sposób, więc ja dlatego w ten sposób funkcjonuję. I dlatego jest dla mnie mega ciekawe to, jak ty funkcjonujesz, bo ty masz trochę odwrotnie niż ja i jednocześnie też masz wyniki, więc ja jestem zafascynowany słuchając tego. Nie powiesz mi, że nie masz wyników. Bez jaj.
Jak popatrzył na mnie, zanalizował. Oj, nie wiem, stary, ja nie myj, kurczę, przysięgam. Może to jest jakaś moja cecha. Naprawdę staram się nie myśleć o życiu w kontekście wyników. Naprawdę. Czym jest, jakby, jakich wyników? Czego? Co, że przebiegłem maraton? No przebiegłem. Przebiegłem go w czasie 3:45. To jest żaden wynik.
Jak oglądałeś sobie to late night show, no, to myślałeś sobie, że chcesz robić coś takiego, więc to był jakiś wyznacznik.
Bo wydawało mi się, że jestem śmieszny i umiem rozmawiać.
Mm-hmm. No i finalnie przekułeś to w imponderabilia, to nie jest do końca late night show, ale jest w takim formacie, no i to jest jakieś osiągnięcie tego, co cię inspirowało. Mm-hmm. Więc masz. Mm-hmm.
No tak, ale wiesz, że ja mógłbym to robić nawet, gdyby oglądało to 200 osób. No czemu nie? Właśnie to jest true. To jest kuźwa true. I takich ludzi najbardziej szanuję. Którzy nie, że wiesz, jak masz miliony wyświetleń miesięcznie, to jest łatwo robić rzeczy, nie? Łatwo jest, kiedy dzwoni telefon, łatwo jest, kiedy masz propozycje, łatwo jest, kiedy masz propozycje biznesowe i fajnych gości, którzy sami chcą do ciebie przyjść. Ja jestem przez większość czasu w takiej sytuacji. Ja mam łatwo. Ja szanuję tych wszystkich, którzy zaczynają i którzy nie mają tego, i którzy robią dla 200-500 słuchaczy, i którzy chcą to robić, i którzy, mam nadzieję, że przekują to, ale muszą wytrzymać, nie?
Ale muszę wytrzymać, czyli to nie jest stan. No. To, co zrozumiałem, że gdyby cały czas słuchało ci 200 osób, to ty i tak byś to robił. W co nie do końca wierzę. Co jest z drugiej strony też niemożliwe, bo
nie,
wiadomo.
Nie, no nie robiłbym tego tak samo.
Bo nie mógłbyś, musiałbyś mieć jakąś pracę.
Nie, musiałbym coś... Okej, bo ty myślisz o tym wątku. Ja myślę o wątku tylko związanym z tym, czyli gdyby mnie ciągle słuchało 200 osób, no to coś bym zmienił. W formacie, nie? No bo skoro ciągle słuchaj 200 osób, to znaczy coś tutaj nie klika, nie? Ale bym cały czas próbował robić to, co chcę jednak robić, nie? Zatem w tym kontekście. A to, że praca do tego by się przydała, no tak, no jakbym miał pieniądze, to potrzebowałbym też pracy. Oczywiście, że tak.
No ale fascynujące są dla mnie ludzie, którzy są na przykład jakimiś piosenkarzami i nie wychodzi im to biznesowo w żaden sposób i oni dalej cisną 5 lat, 6 lat, 7 lat. To jest dla mnie, to jest dla mnie bycie takim właśnie czystym performerem. Nie wiem, czy ja jestem na takim poziomie. Mi się wydaje, że jestem za bardzo splamiony tą ścieżką biznesową.
Tak. Moim zdaniem tak. Czy zdarzyło ci się uczucie... I teraz znowu, ja też nie mam tego tak do końca jak artysta, ale znowu rozmawiałem z nimi i każdy powie, że występ na scenie jest nie do podjebania przez nic innego. Mm-hmm. Mówiąc po polsku. Czy zdarzyło ci się wyjść na scenę i poczuć tłum?
Ja nigdy nie wychodziłem na scenę poczuć tłum.
Właśnie. Jak jesteś artystą, ja mówię tylko o tym aspekcie. Tak, tak, że jak jesteś artystą i to się rodzi, to jest bardzo małe ziarenko.
Że tam jest ten bodziec.
Tak,
że
jak grasz nawet dla jednej osoby na ulicy, ale ta jedna osoba się zatrzymuje, to ty dostajesz już potężną informację zwrotną, że twoja sztuka do kogoś dociera. Jak grasz koncert, jesteś młodym zespołem, grasz koncert dla 20 osób, z czego połowa to jest twoja rodzina, to już jest spoko. Jak grasz koncert, na który przyjdzie 100 osób i to jest darmowy koncert, to jest mega. Jak grasz koncert, na który przyjdzie 200 osób i masz bilety po 10 zł, to jest, ja podejrzewam, że to jest tak zajebiste uczucie, że ktoś chce przyjść, posłuchać piosenek, które napisałeś o swojej byłej. To jest, to musi być mega.
Albo jak tako o tym, jak jechał autobusem.
Dokładnie, to musi być tak zajebiste uczucie, że ty przekazujesz swoją sztukę, swoje emocje, swoje doświadczenie, swoje smutki, swoje strachy, swoje fobie w formie piosenki i ludzie mówią, ja też tak czuję, to dla mnie przeskok pomiędzy 20 osób a 20 tysięcy to jest tak. W sensie to nie ma, to już jest tylko kwestia fajniejszych lamp i może odrobinę większego, znaczy no nie chcę, znowu nie jestem artystą i pewnie ktoś mnie może naprostować, ale mnie się wydaje, że ta różnica pomiędzy 20 osób a 20 tysięcy jest dużo mniejsza niż 0 a 20.
Ty występowałeś publicznie.
Tak.
Prowadzisz czasami różne rzeczy. Tak. Jakie to dla ciebie doświadczenie?
Zwykle super. Zwykle super. W takim sensie, że lubię tłum.
Robisz jakieś swoje przemówienia, czy prowadzisz jakieś eventy?
Nie, żeby było jasne, tego robię bardzo mało. Nie jest to dziedzina, którą się jakąś mocno zajmuję. Też nie poświęcam jej czasu, żeby to jakoś rozwinąć. Ale zdarzyło mi się parę razy poprowadzić jakiś event i jest to spoko. I ostatnio byłem z innej beczki zupełnie, ale takiej łączącej się trochę z tym, o czym gadaliśmy. Byłem u Michała Lei, stand-upera, na jego formacie z kartki. On ma taki format, do którego zaprasza gości.
Tam przechodziliście przez swoją karierę bardzo po kolei z kartki. On czytał z kartki, ty w tym roku pracowałeś tam, w tym roku to o tym mówisz? Oglądałem taki podcast z tobą, dobra, nieistotne.
Ale to podcast, nie, a to jest u niego. Mhm. To jest u niego na kanale i to jest z publicznością, to się dzieje w Krakowie w klubie, gdzie on nie mówi publiczności, kto będzie gościem, publiczność przychodzi i wtedy zwykle wychodzą do pary do niego inni stand-uperzy, znaczy jedna osoba, jakiś stand-uper, nie? I zaprosił mnie do tego formatu, po tym jak był u mnie w Imponderabiliach i stwierdził, że w sumie mógłby mnie zaprosić. I to było ciekawe, no bo to był generalnie stand-up. I to polega na tym, że ludzie wrzucają sobie właśnie na kartce napisane bardzo losowe rzeczy. Może być, wiesz, Peugeot 307, nie? Albo może być, nie wiem, rzucanie ziemniakami w Jarosława Kaczyńskiego. No i tutaj na wolno te dwie osoby, które są na scenie, mają reagować na to. Lepiej, żeby było śmiesznie, nie? No bo to jednak stand-up. I tam byłem. Ja się bawiłem świetnie. To chyba ma pójść na YouTube'a. Chyba, że Michał to obejrzał i stwierdził, że nie ma szans. Ale tak, to co jakiś czas. Ale jeżeli pójdzie na YouTube'a, to będziecie mogli zobaczyć okrojoną wersję, bo to na pewno całe nie pójdzie, to jakieś najlepsze fragmenty. I to było spoko. Jeżeli, bo tak trochę pytałeś o te wyjścia, wiesz, przed publiczność, to jest naprawdę spoko. Taka możliwość, wiesz, wejścia w interakcję z Michałem, z publicznością, próba rozśmieszenia kogoś, zajebiste rzeczy, no super.
Ty chyba jesteś też ekstrawertykiem, co?
Nie.
Nie jesteś ekstrawertykiem? To byłoby podejrzane w takim razie, że lubisz wychodzić do publiczności.
To jest pozorne. Nie jestem ekstrawertykiem na pewno. Mam swoją ekstrawertyczną naturę, czy część mojej natury jest ekstrawertyczna, a ja jestem absolutnie inaczej. Już ci to odpowiem. Ja jestem ekstrawertyczny w warunkach, które wpływają na to pozytywnie.
Czyli w odpowiedniej grupie ludzi?
W odpowiedniej grupie ludzi, w odpowiedniej sytuacji i przez czas. Ja na przykład, ja się potrafię spiąć, jeżeli wiem, że mam występ, jeżeli wiem, że jestem u ciebie, potrafię się spiąć, ale jak wsiądę do samochodu, jak powiesz, zamknę oczy, znaczy nie będę prowadził wtedy, a chuj, tam wrócę w ten sposób, zobaczymy. Wiesz, zamknę oczy, odetchnę, przypomnę sobie, co ja tu pierdzieliłem, wiesz, powiem sobie, i ja przez w ogóle zdecydowaną większość dnia siedzę sam w pokoju, nie, jakby i nie gadam z nikim, nienawidzę gadać przez telefon, nie, na imprezach się rozgadam, jak tam jestem po drugim drinku, nie, ja powiem ci coś tam śmiesznego, a tak to nie. Jest coś takiego, ja widziałem, nie znam się za dobrze na psychologii, żeby to określić, ale pamiętam, że lata temu ktoś znajomy mi powiedział, że jak mnie zna, to jego zdaniem ja jestem osobą introwertyczną z taką ekstrawertyczną, nie wiem, jak on to
określi,
nakładką, jakąś taką stroną, wersją, ale ja nie jestem... Ludzie nie wiedzą o mnie wielu rzeczy. Ja bardzo wielu rzeczy nie mówię.
Celowo?
No po prostu nie chcę, nie? Ja jestem ekstrawertyczny na pokaz. Jestem ekstrawertyczny tam, gdzie trzeba i mam tą właśnie... sceniczną wersję, to nie znaczy, że jestem nieprawdziwy w tym wszystkim. Nie jestem. Jestem prawdziwy, tylko to nie jest tak, że jestem taki ekstrawertyczny...
że chcesz wychodzić do ludzi, spotkać się z kimś, gadać, opowiadać rzeczy.
No, nie. Siadam cichutko, wiesz, tak.
Dobra, mam do ciebie jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. Co było dla ciebie najtrudniejszą rozmową, najtrudniejszą sytuacją podczas rozmowy? Co jest dla ciebie najbardziej skomplikowane? Tak, że miałeś taki mindfuck naprawdę, że fuck, jak ja z tego wybrnę?
Zdarza mi się czasem pewnie, znaczy dobra, nie będę mówił, że też tak masz, kurwa, nie musisz mieć. Zdarza mi się czasem zapomnieć o to, chcę zapytać następnego, mimo że sobie, wiesz, ty do mnie mówisz, ja wiem, że chcę cię o coś zapytać, to ale jest... ty nagle powiesz coś takiego i mi się coś przełączy w tej, wiesz, i jak jest taki blank, że ty kończysz zdanie i widzę, że stawiasz kropkę i nagle ja mam zadać pytanie, które miałem jeszcze 10 sekund temu, przysięgam i ono było dobre i jest takie... życie. Więc to mi się zdarza na pewno często.
Masz tak, że zastanawiasz się, czy już o coś pytałeś podczas tej rozmowy? Że się tak zapętlisz?
Nie.
Ja czasami tak mam.
Nie. To na pewno nie. Na pewno, natomiast mam tak, że myślę sobie, że kurczę, właśnie pomyślałem coś wcześniej, ale sobie nie zanotowałem, no bo też nie lubię klikać na kompie, jak z kimś rozmawiam. Więc to... wiesz co, bo ty zapytałeś, co było najtrudniejszego?
Aha, najtrudniej, a nie było tak, że zapytałeś o coś i widziałeś jakąś dziwną reakcję gościa i tak myślisz sobie, kurwa, może trzeba było to nie pytać?
Ja mam inny stosunek do takich sytuacji, w sensie ja mam prawo pytać. Mhm. Ty masz prawo mi powiedzieć, żebym spadał na drzewo.
Tak, ale ja nie lubię, jak ta osoba mi nic nie powie, nie powie mi jednocześnie, że się trochę obraziła, ale ja widzę, że ona się obraziła.
Daj mi przykład. Może być wymyślone. Jakby to...
To nie jest tak, że ta osoba się obraziła, tylko że się zamknęła. Że zapytałem o coś, gdzie ta osoba poczuła się niekomfortowo. Nie dam ci przykładu, bo będę wymyślał jakieś bezsensowne.
No to nie jest twoja wina. To jest jak z tą matką. Z tym żartem o matce. To nie jest twoja wina. Jakby to okej. Okay. No trudno. W sensie, jeżeli nie zrobiłeś tego intencjonalnie, no to przecież nie wiedziałeś, nie? Nie, znaczy to na pewno mi się zdarzyły takie sytuacje, ale...
Ale jak nie pamiętasz ich, to znaczy, że masz już to na tyle przepracowane, że wiesz po prostu jak zareagować.
Ja nie rozpamiętuję rozmów swoich, tak jak ci mówiłem. Nie pamiętam tych imponderabiliów w takim sensie, że nie zastanawiam się, że tutaj powiedziałem i mój gość się na mnie tak popatrzył, więc Boże, ja coś powiedziałem, o, nie wiem, właśnie o matce, a ja w sumie nie sprawdziłem w researchu, czy jego matka żyje, może jego matka nie żyje i kurczę blade, on sobie pewnie to wiesz, bo to jest taka prosta, już jest taka spirala, że łatwo wpaść i potem sobie wkręcasz rzeczy, które być może nie są prawdą. Może są, może nie są.
Ja sobie dużo wkręcam, dlatego zadaję takie pytania.
Rozumiem,
ja sobie
rozumiem, dużo wkręcam, tak. Rozumiem to totalnie i no nie, jakby na, ja ci nawet nie chcę mówić coś w stylu, wiesz, to sobie nie wkręcaj, bo to jest bez sensu.
Tak, dziękuję.
Rada z dupy po prostu, nic nie warta.
Fakt,
ale
ja na to nie wpadłem
kurwa,
wcześniej.
Jaki trip. Po prostu przestań być smutny, nie? Tylko, wiesz, ile jest odcinku? Ile odcinków zrobiłeś? Jak pira do drzwi.
276 chyba.
Super. No to w takim razie, za 100 odcinków będziesz rozkminiał to mniej, a za kolejne 100 odcinków będziesz rozkminiał jeszcze mniej i za kolejne 100 odcinków będziesz rozkminiał jeszcze mniej. I jakby będzie to szło w tym kierunku, ważne, tylko ja uważam, prywatnie mam takie przekonanie, że żeby też nie stępić się, nie być już takim w ogóle, wiesz, siadasz, o, kolejny gość tutaj, wiesz, nic już się nie, już wszystko słyszałem, już nic się nie wydarzy, nic mnie nie zaskoczy. To jest pułapka. To jest nieprawda. To jest, znaczy, to jest pułapka, w którą można wpaść, i to jest rzecz, której ja bardzo bym chciał uniknąć. Takiej, wiesz.
A byłeś już tam trochę blisko tego?
Nie, natomiast zdarza mi się na pewno, wiesz, myśleć sobie o tym, nie, że jak jestem bardziej zmęczony, albo jak jestem bardziej, tak, jak to jest stricte powiązane ze zmęczeniem, nie? Że jestem zmęczony i tak. Ale jak wypocznę, albo jestem po urlopie, albo coś takiego się wydarzy, że poczuję, że to jednak ma sens, to. Ale to bardzo dużo bodźców dostaję takich, które mi mówią, że to ma sens, że to nie jest tak, że ja doszedłem do ściany, że już teraz stanę się takim automatem i będę zadawał te same pytania i będę leciał. Bo
to tutaj mamy akurat dokładnie tak samo. Jak jest okay. Wysokie zmęczenie, to zaczynasz mieć jakieś przeróżne myśli, no. Później wypoczniesz, stajesz następnego dnia i mówisz, przecież to jest wszystko zajebiste, co ja robię, jakby super praca, jakby, na co ja w ogóle mam, jak ja śmiem narzekać. To mam dokładnie tak samo. I mam też tak samo, że już teraz na etapie tych 276 czy ileś odcinków, już widzę, że dużo rzeczy się zmieniło i że to nawet nie jest do końca tak, że ja muszę nad tym pracować, wiesz, siedzieć, zapisywać sobie, o Boże, mam takie myśli, teraz muszę je zmienić, tylko to się jakoś samo dzieje, że po prostu czasami sobie siedzę i myślę, o, kiedyś bym się tym przejął, a teraz się nie przejąłem. Więc powoli się to zmienia.
No, ale czyli sam widzisz, że to jest coś, czego właśnie nie da się tak opanować, mówiąc sobie coś, afirmując, tylko trzeba przerobić, robiąc rzeczy, nie? Po prostu trochę tak to jest.
Dobra. Zapytałem cię dzisiaj o wszystko, co chciałem zapytać. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję również.
Nie będę cię pytał o to, gdzie ludzie mogą cię znaleźć w internecie, bo pewnie wszyscy
wiedzą. W kiblu to powiedziałem.
Okej.
Okay. Serio.
Dobra. Dziękuję.
A, i to nie, poczekaj, jeszcze muszę powiedzieć recenzję słuchawek.
Dobra,
jest
o, właśnie.
Spoko.
Zapamiętałeś,
muszę
nieźle.
Ci powiedzieć, że jest to spoko. Mam dziwny pogłos.
Ściągnij sobie je teraz.
No nie, no to wiem, jak będzie, jak je ściągnę. Okay. Tak? Nie, no jakby zdarzyło mi się siedzieć cały dzień w słuchawkach. Mm-hmm. Jest to spoko. Spociłem się w uszy mniej niż myślałem. No, nie wiem.
Spoko z jakiego powodu?
No z tego dokładnie, o którym rozmawialiśmy, czyli że
wciągasz się w rozmowę.
Masz odcięte echo i masz odcięte jakieś tam stuki, szczęki, nie wiem, rzeczy zewnętrzne, nawet no, nawet takie rzeczy jak szklanka czy kubek na stole się słyszy mniej. No.
No i ten dźwięk, ja mam wrażenie, że to jest trochę inaczej, że jak słyszę i swój dźwięk, mam wrażenie, że on wpada tak bezpośrednio do ucha. Może to głupio brzmi, ale trochę jest takie wrażenie, że po prostu jakbyś jesteś głębiej w tej rozmowie.
Okej, okay. No jest to spoko i chyba kupię słuchawki do swojego studia i to będzie twoją zasługą.
O, proszę.
Przemku Górczyku, bardzo ci dziękuję za to. Zobaczymy, jak goście będą moje reagować, ale nie, jest to jakby, ja się przekonałem.
To ja już ci mówię, że to goście mi powiedzieli, że one są spoko. Pytanie najtrudniej jest z kobietami, no bo one
to
mają
może
głosy.
Może miałem, kurczę, złe słuchawki wcześniej po prostu. Mhm. W sensie, że może, ale też zamknięte.
Ja kupowałem słuchawki, kupiłem dwie sztuki specjalnie, inne bardzo dobre i te bardzo dobre. Uh-huh. Różnica była diametralna. Są dużo lepsze. To nie to jest, że wiesz, tam było różnicy 20%, ta różnica była 70%, naprawdę ogromna.
A ile one kosztują? Nie jakoś strasznie dużo.
280 zł.
No właśnie, one nie są jakieś drogie, super. Dobrze, to dziękuję ci, bo to tak, to może wpłynąć też na
mój format.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.